Cześć wszystkim, zapraszam na 136 odcinek Untalk de la Rambla, w którym zapowiemy nadchodzący sezon Ligi Hiszpańskiej, omówimy sobie wszystkie drużyny, poruszymy najciekawsze tematy dotyczące każdej z nich, ale zanim o tym, to jak zwykle muszę poprosić Was o zostawienie subskrypcji na kanale, łapki w górę, jeżeli słuchacie nas na Spotify, tam również możecie nas zaobserwować, ocenić nasz podcast i jak zawsze zachęcamy do odwiedzania portalu fcbarsa.com, gdzie znajdziecie masę artykułów, informacji odnośnie do tego, co dzieje się w Lidze Hiszpańskiej. Jeżeli wolicie taką formę, zachęcamy. Tymczasem my zapraszamy na podcast. Maciek Miko, siemanko.
Dzień dobry.
Przed nami długa rozmowa, mam nadzieję, że rozmowa nie monolog, dlatego nie będę dzisiaj wchodził w żadne small talki z Tobą o pierdołach. Od razu zaczynamy, jak będzie wyglądać podium Ligi Hiszpańskiej po nadchodzącym sezonie. Zacznijmy sobie od naszych typów.
Czyli ja pierwszy, rozumiem.
Ty pierwszy.
To według mnie podium się nie zmienia w Hiszpanii, czyli Barcelona, Real i Atletico. Mistrza w tym roku obstawiam na Real Madryt.
No proszę, myślałem, że się wycofasz po tym, jak napisałeś to na Twitterze i zjecie presja społeczna, ale jednak twardo stoisz przy swoim zdaniu.
Tak.
Dobrze, w takim razie porozmawiamy sobie o tym przy okazji Realu, dlaczego obstawiasz, że to właśnie oni zdobędą mistrzostwo, tym bardziej ze względu na to, co się wydarzyło dzisiaj, czyli kontuzja Thibaut Courtois. Ja się zastanawiam i trochę życzeniowo to napisałem, Barcelonę pierwszą, Real drugi i Real Sociedad. Chciałbym, żeby zajęli trzecie miejsce, wiem, że być może to jest trudne do potwierdzenia na podstawie ich formy sportowej, wiem, że to Atletico jednak jest duża szansa, że będzie w trójce, ale napisałem tak sobie i niech to będzie taki dobry prognostyk. Kto z ligi spadnie w takim razie?
W mojej opinii z ligi spadną Beniaminkowie, czyli Alavés i Granada i chciałbym ich powiększyć tą grupę o Getafe.
Też bym tak chciał, natomiast ja sobie wypisałem, że będzie to Cadiz, bo już nie mogę patrzeć na to, jak grają. Napisałem sobie Almerię, aczkolwiek to też jest taki, nie ukrywam, strzał, ale chciałem trochę wprowadzić ciekawostek w ten segment. I Deportivo, ale wiesz, wydaje mi się, że nie dadzą rady utrzymać poziomu najwyższej klasy rozgrywkowej. Zobaczymy. Będziemy sobie oczywiście o tych drużynach rozmawiać, zweryfikujemy to wszystko. Kto królem strzelców?
No, ja już dzisiaj się objawiłem, że obstawiam Viniego. No natomiast nie wiadomo, co się do końca wydarzy z transferem Mbappé, więc trochę chciałem to zmodyfikować i generalnie wskazuję zawodnika, który będzie strzelał rzuty karne w Realu Madryt.
Liczysz, że
na
może
ten
być
moment
to Hoselu,
po prostu uważam,
czy...
że będzie to Vini. Przepraszam?
Okay. Nie, no zakładam, się, czy na w twojej jest... opinii może być to Hoselu, no bo jednak dziewiątka, duże prawdopodobieństwo, że Mbappé jednak nie przyjdzie, jak podaje Le Parisien.
To mógłby być Hoselu, ale uważam, że Hoselu w większości przypadków nie będzie po prostu na boisku.
To ciekawe,
że nie będzie grał w pierwszym zespole według mnie, w pierwszej jedenastce po prostu. Będzie wchodził raczej w momentach, kiedy będzie potrzebna bramka. Wiadomo, że Real z reguły próbuje je zdobywać dośrodkowaniem. No i oczywiście wtedy Hoselu jest oczywistym wyborem.
To zachowajmy sobie tę kolejność rozmowy. Mam pierwszą Barcelonę na rozpisce, ale jak jesteśmy przy Realu, to zostańmy przy Realu. Hoselu 17 goli w 38 występach w zeszłym sezonie i jak w ogóle widzisz ten atak Realu? No bo nie wiadomo co z Mbappé, zakładajmy ten scenariusz, że jednak go nie będzie, bo wydaje mi się, że może to w tę stronę mimo wszystko zmierzać. Mamy jeszcze Rodrygo, który w mojej opinii na pozycji numer 9 sprawdziłby się bardzo dobrze. Jest Vinicius, który może wchodzić na pozycję napastnika. To będzie ta trójka, czy jakieś tutaj myślisz, będą jeszcze rotacje, czy to taktyczne, czy na rynku transferowym?
To znaczy, wydaje mi się, że jeśli nie dojdzie do transferu Mbappé, to Real nie poczyni żadnego wzmocnienia w linii ataku. Wydaje mi się, że będą próbowali forsować opcję z czterema pomocnikami w takim wypadku, no bo tą pozycję zwyczajnie mają najmocniej obsadzoną. Czy Rodrigo mógłby grać na 9? Wydaje mi się, że jest to po prostu marnowanie jego potencjału po prostu. Rodrigo dużo lepiej sprawdziłby się oczywiście na skrzydle lewym, które jest zajęte, a ta centralizacja, nazwijmy to, obu skrzydłowych Realu, wydaje mi się, patrząc po presezonie, że nie do końca działa. Wydaje mi się, że zdjęcie Winiego z szerokiego skrzydła nie działa na niego dobrze, jeżeli chodzi o konstrukcję oczywiście. Carlo Ancelotti wspominał, że być może jeszcze rzeczywiście nie czuje się tutaj najlepiej, natomiast no z tej pozycji najłatwiej będzie mu zdobywać bramki, co jest oczywistością. No natomiast wydaje mi się, że co było nawet widać w meczu z Barceloną, który pewnie oglądaliśmy wszyscy w presezonie, no gdzieś ten gąszcz nóg ze środka odbiera mu możliwość, odbiera mu miejsce, odbiera mu możliwość wejścia w to pole karne tak naprawdę, bo jest to zwyczajnie zbyt duża gęstwina i o ile jeszcze w meczach z Barceloną czy drużynami, które też atakują, tego miejsca zawsze się troszeczkę znajdzie i jeden czy dwa udane driblingi mogą sprawić, że Vini stanie w pozycji do dobrego strzału. No natomiast większość drużyn, jak wiemy, w La Liga broni się bardzo głęboko i będą na to specjalną uwagę zwracać. No i kiedy będzie brakowało po lewej stronie takiego ruchu, który będzie tą obronę rywala rozszerzał, tym Viniemu będzie się trudniej grało i wydaje mi się, że z czasem on nadal będzie uciekał gdzieś w tą lewą stronę ataku, czy gdzieś lewą stronę pola karnego i tak czy siak ktoś ze środka będzie musiał po prostu wchodzić. Wydaje mi się zwyczajnie, że będą to pomocnicy w tym wypadku, zwłaszcza, że Real ma i uderzenie z dystansu. Na przykład Bellingham potrafi grać bardzo dobrze głową, więc też mógłby taką pełnić funkcję, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę. Natomiast no znowu kolejnym problemem jest fakt, że no Real też nie posiada prawego skrzydła tak naprawdę i tak naprawdę największym zagrożeniem w tym momencie z tego skrzydła jest Dani Carvajal, który też wiadomo, że najlepsze czasy ma już za sobą, o ile w Madrycie mu nadal ufają i nadal będzie podstawowym zawodnikiem. No tyle, no oglądamy te mecze i wiemy, że on już po prostu nie daje aż tyle ani wiatru, ani tych dobrych środkowań na tej stronie. Więc cały czas mam wrażenie, że albo będą tam próbowali przesuwać Rodrigo, co nie działało na niego dobrze, ale nadal jest lepszym wyborem na przykład niż pomocnik. No i oczywiście wchodzi opcja Valverde, która już była wykorzystywana wielokrotnie. Valverde ma bardzo dobre uderzenie z dystansu.
Na pewno, bo ja mam wrażenie, że to jego dobre uderzenie z dystansu to się skończyło mniej więcej miesiąc przed mundialem.
No tak, ale to się, wiesz, takie rzeczy się nie kończą. No może być mniejsza skuteczność, może być mniej okazji, może system mu trochę mniej pasował. No natomiast no to uderzenie nadal ma. Zresztą w presezonie też te bramki z gdzieś tam z wysokości pola karnego zdobywać potrafił, bo taką zdobył z Milanem chociażby. Więc nie wydaje mi się, że można zapomnieć, jak się strzela z dystansu. Po prostu widocznie miał mniejszą skuteczność albo mniej możliwości. Natomiast no będzie na pewno musiał Carlo sporo kombinować w tych dwóch liniach tak naprawdę, żeby wyciągnąć najlepsze z Realu Madryt.
Najważniejsza rzecz, aha, dobra, to o tym za chwilę. Zostając w formacji ataku, taki mały ukłon w stronę Michała Gajtka, który o tym mówił kilkukrotnie. Jeżeli Mbappé by przyszedł do Realu, to czy Ancelotti poradzi sobie z tym nadmiarem ego w tercecie ofensywnym, czy też duecie ofensywnym Vinicius i Mbappé?
No, wydaje mi się to w tym momencie jednak karkołomne. Bo o ile nie mam obaw chyba o zawodników, którzy w Realu Madryt są obecnie, czyli na przykład Viniciusa, który jest po prostu największą gwiazdą Realu w tym momencie, pewnie niedługo będzie też najlepiej zarabiającym zawodnikiem i absolutną gwiazdą i wszystko od niego w tym ataku zależy. O tyle wydaje mi się, że przyjście Mbappé może nie tyle zmienić podejście samego Viniego, bo wątpię, żeby on zamierzał zmieniać to podejście. Nie wygląda mi na człowieka, który po prostu da się układać tak, jak jest potrzeba. A sam Mbappé, no my już mamy historię zachowań Mbappé, jeżeli chodzi o takie ważne role w drużynie. No pamiętamy początek z Neymarem, kiedy to przepychali się o rzuty karne wręcz. Cavani wyszarpywał piłkę Neymarowi, którą potem wyszarpywał Dani Alves i oddawał mu ją, a Mbappé był niezadowolony. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma być tu problemem, to prędzej będzie to Mbappé. I o ile oczywiście ten transfer prędzej czy później no, dojdzie do skutku, bo chyba już nikt nie wierzy, że to się może nie wydarzyć. Czy to teraz, czy za rok, to na pewno ten Mbappé do Realu trafi. No, o ile naprawdę jakaś się kosmiczna nie wydarzy sytuacja. No natomiast i Mbappé też woli atakować z tej lewej strony, którą oczywiście będzie miał zarezerwowaną Vini. No i myślę, że też chciałby być liderem tej drużyny, no bo jednak wydaje mi się, że Mbappé teraz już naprawdę nie ma czasu na to, by znowu się bawić w kolidera, w drugie skrzypce, w zawodnika systemu, w zawodnika drużynowego, bo on też wydaje mi się przynajmniej, jego głównym celem są nagrody indywidualne w dużej mierze. On też by chciał mieć swoją złotą piłkę, też chciałby być najlepszym strzelcem. I na tym polu wydaje mi się, że może dojść do takich małych zgrzytów, jeżeli chodzi o tą ekipę, no bo tak naprawdę możemy dojść do momentu, w którym trzech najlepszych, a właściwie jedynych sensownych napastników Realu Madryt, czyli Mbappé, Vinicius i Rodrigo, tak naprawdę najlepiej gdyby atakowali z tej samej strefy, bo tam się najlepiej czują. No już Rodrigo jest tym troszeczkę poszkodowany samym faktem, że Vini jest liderem tej drużyny i to jego miejsce na boisku jest niezaprzeczalne i nikt nawet nie pomyśli, żeby coś tu zmieniać. No natomiast ja sam zawsze uważam, że Rodrigo mógłby być nawet lepszym piłkarzem niż Vini, być może nawet nim jest, tylko po prostu musiałby zajmować tą samą strefę. No i to może być taki troszeczkę problem, bo oczywiście to są znakomici piłkarze wszystko. Jeżeli go postawisz po prawej stronie, czy w środku, czy na cofniętej dziewiątce, czy nawet na 10, to są nadal świetni piłkarze. No natomiast jeśli wydajesz na zawodników gigantyczne pieniądze, dajesz im gigantyczne pensje, no to tak jak często Barcelona robiła i kombinowała z tymi pozycjami dla nowych zawodników, w których dużo zainwestowano, no to trochę wygląda na ten sam ruch wtedy w Realu. Oczywiście, że da się to wszystko poszyć. Tylko pytanie, czy wydawanie setek milionów euro na zawodnika tylko po to, żeby nie do końca móc go w pełni wykorzystać, być może z czasem nie do końca tak jak samemu zawodnikowi się będzie to podobać. No nie wiem, no ja Mbappé też bym zawsze przyjął. No, to jest zawodnik, myślę, który się wpasuje w każdą drużynę. I nikt by nie powiedział, nie, dzięki, nie chcę Mbappé. No natomiast nie będzie pewnie problemów sportowych stricte, no bo to nadal będą chłopy, które będą strzelać masę bramek i grać piękne akcje i na pewno szybkie przede wszystkim. No natomiast gdzieś na tym pozycji liderowania, kiedy dojdzie do tego, że już będziemy grali te ważne mecze, te mecze, które o czymś decydują, te mecze, które pokazują międzynarodowe stacje telewizyjne i ogląda je cały świat, no to wtedy wydaje mi się, że taki Mbappé chciałby być na świeczniku, nie chciałby stać pod nim.
To na pewno. Przechodząc do sytuacji, która wydarzyła się dzisiaj, także jesteśmy na gorąco po informacji o tym, że Courtois odniósł bardzo poważną kontuzję, co wywiera na całym Realu konieczność zastąpienia go prawdopodobnie piłkarzem z zewnątrz, bo jednak wiemy, że Lunin nie jest takim bramkarzem, który mógłby Courtois zastąpić. Zresztą no, w ogóle trudno jest znaleźć takiego bramkarza na ten moment, który mógłby go jeden do jednego zastąpić. W zasadzie no, poza tą topką, która wydaje się być nieosiągalna transferowo na ten moment, to wydaje mi się, że Real musi się liczyć z tym, że jakość w bramce na pewno spadnie. Z naszej perspektywy oczywiście informacja sportowo dobra, ale patrząc przez pryzmat jakości La Ligi czy też bezpośrednich pojedynków Barcelony z Realem, to na pewno kontuzja na minus, więc życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i kto go zastąpi, bo takie najczęściej pojawiające się nazwiska to oczywiście Bono, pojawiał się też Mamardaszwili. Były informacje, że De Gea mógłby być tym jednym z kandydatów, a twoim zdaniem kto?
To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o Mamardaszwiliego, to ja bym to od razu skreślił to nazwisko, momentalnie, bo to mógłby być transfer Realu, kiedy oni by planowali, że Courtois w ogóle nie wróci, albo jest duża szansa, że nie wróci. Mamardaszwili to nie jest zawodnik na jeden sezon, to nie jest zawodnik, który na pewno zgodziłby się oczywiście przyjść, bo nikt nie odmawia Realowi. Natomiast pewnie sporo wątpliwości co do kwoty takiego transferu. No jak wiemy, Walencja, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, Walencja ma gigantyczne kłopoty finansowe. Sam właściciel Peter Lim w ogóle nie zamierza inwestować. Właściwie z roku na rok musi dokładać, bo Walencja nie zarabia nawet na spłatę zobowiązań.
No a Mamardaszwili jest teraz najdroższym piłkarzem w Walencji. Tak?
Jest zdecydowanie najdroższym.
Około 25-30 milionów to nadal coś.
Jest zdecydowanie najdroższym zawodnikiem tej kadry. Wiem, że kręcił się wokół niego Bayern, ale Bayern też na ten moment nie bardzo chce wydawać, bo Bayern ma trochę podobną sytuację do Realu, tylko ona się wydarzyła wcześniej po prostu i nadal Neuer nie wraca i na razie nie wróci i też szuka bramkarza. Natomiast on szuka jednak mimo wszystko kogoś, kogo mógłby wypożyczyć, ewentualnie kupić, wypożyczyć z opcją. Nie bardzo chce się od razu już zobowiązywać wobec jakiegoś zawodnika na stałe. No to też te negocjacje nie miały sensu i prawdopodobnie w ogóle się nawet nie odbyły. Może jakieś zapytanie było. I tak samo nie będzie się interesował tym Real, bo mi się wydaje, że Lim powie przynajmniej 30, jak nie więcej milionów, żeby go sprzedać. Więc no to się, to mówię, to jest nieopłacalne po prostu z żadnej strony, no chyba, że po prostu postawiliby już na niego. No wtedy oczywiście jest szansa, bo według mnie Mamardaszwili ma potencjał na to, żeby być takim bramkarzem z pierwszych stron gazet, z pierwszej półki najlepszych zespołów. No natomiast na ten moment nie wydaje się to sensowne. No Bono również przygląda się mu Bayern, bo akurat tych bramkarzy nam nie brakuje w lidze. No natomiast znowu, klauzula 50 milionów, mówi się o tym, że Sevilla mogłaby oddać go za około 20, ma w obwodzie Dmitrowicza, więc powiedzmy nie musieliby robić dużych problemów w tym transferze, zwłaszcza, że sami szukają cały czas pieniędzy. Wiktor Orta ma właściwie związane ręce w każdej sprawie póki co i na razie skupiali się na pozbyciu się zawodników z ofensywy przede wszystkim, no natomiast to na razie nie idzie. I też Sevilla stoi troszeczkę z transferami, póki nie wykonają jakiegoś ruchu out. No, natomiast znowu, no, musiałbyś się liczyć z wydatkiem około 20 milionów na zawodnika, no, który teoretycznie jest tylko na jeden rok. No bo zakładam, że Courtois nadal będzie oczywiście w planach Realu. Nie wiem, jak on będzie po tej kontuzji wyglądał. No, ma już swoje lata i może być ciężko ten powrót. No, natomiast ja na ten sezon jeszcze bym nie zakładał tego, że on już nie wróci, więc tej inwestycji dużej bym się nie spodziewał. No to też na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście David De Gea, który jest bez kontraktu, bez klubu. Może dołączyć z miejsca. Te negocjacje nie powinny być specjalnie skomplikowane. No oczywiście znamy sytuację sprzed wielu lat, kiedy fax po prostu nie zadziałał, bo wtedy De Gea byłby już pewnie dawno w Realu Madryt. No tutaj są małe wątpliwości, bo śledząc Premier League, no ja nie jestem aż tak uważnym jej obserwatorem, ale wiem, że było sporo narzekań na jego grę, zwłaszcza na grę nogami.
Ale kwota może być decydująca, tak jak mówisz.
Kwota będzie zerowa, prawda, więc na pewno według mnie to ona zdecyduje. Gdybym ja miał takiego tipa podrzucić Florentino, jak to z reguły bywa.
Ty już Fresnede podrzuciłeś Perezowi.
No jeszcze nie tracę nadziei, że spuszczą go z oczu po prostu w tym momencie. Mają ważniejsze sprawy. I wydaje mi się, że gdyby to ode mnie zależało, to ja bym postawił albo spróbował postawić, powiedzmy, co już się przewijało jako rola drugiego bramkarza przed tym sezonem, i ja bym postawił na Davida Sorię, czyli bramkarza Getafe, który oczywiście jest blisko Madrytu cały czas, bo Getafe jest pod Madrytem, jest dzielnicą zewnętrzną po prostu, i postawił na niego, bo według mnie jest bardzo niedocenianym bramkarzem, jest bramkarzem, który no niezliczoną ilość razy ratował tyłek Getafe. Gdyby nie on, pewnie dawno by już ich w La Liga nie było. I wydaje mi się, że to jest taki ruch, zawodnik, który mógłby na ten rok przyjść spokojnie, a potem zająć też tą pozycję numer 2. I też by mu to nie przeszkadzało, a jednak nadal byłby zawodnik jakościowy w kadrze, który na pewno nie będzie się boczył o to, że nagle zostaje dwójką.
To wrzucam jeszcze szybki temat w kontekście Realu. Czy to będzie ten sezon, w którym okaże się, jak dużą przewagę nad Ederem Militao ma Araujo?
Nie wydaje mi się. Dla mnie Eder Militao i Araujo to są zawodnicy na bardzo zbliżonym poziomie, najwyższym poziomie. Obaj mają problemy z urazami, obaj mają gorsze momenty, więc nie, wydaje mi się, że to na pewno będzie pojedynek dla Liga, który będziemy sobie obserwować z wypiekami często. No natomiast nie sądzę, żeby akurat to miało zdecydować tak naprawdę, postawa bramkarza.
No to przechodzimy do Barcelony, bo czas nas goni, także będę cię ucinał trochę, żeby nie skończyło się podcastem, który naprawdę potrwa 20 godzin i będziemy tu siedzieć do rana, bo miało być 5 minut na drużynę. Także jeżeli czujecie niedosyt, drodzy widzowie, w związku z zbyt krótkim omówieniem Realu, to dajcie znać i nagramy specjalny podcast dotyczący właśnie tego. Barcelona, bo od tego sobie powinniśmy w zasadzie zacząć. I mnie ciekawią dwie rzeczy, to znaczy forma Lewandowskiego i może od tego sobie zacznijmy, oraz to, jak ten projekt będzie rozwijał Xavi. Co sądzisz o Lewym i czy to będzie rzeczywiście jego ostatni sezon w Barcelonie na takim, nazwijmy to topie, ale topie, z którego będzie już powoli schodził, bo pojawiają się takie informacje, że rzeczywiście, informacje, trudno to nazwać informacjami, takie opinie, że jest to sezon, w którym Lewy właśnie zacznie już powoli z tego szczytu schodzić i będziemy go oglądać w takim wydaniu, jak mieliśmy przyjemność, czy też nieprzyjemność, gdzieś w lutym, w marcu, gdzie takie dobre mecze, dobre, przeciętne mecze przeplatał z po prostu beznadziejnymi. Mnie się wydaje, że rzeczywiście może do tego dojść. Niemniej uważam, że i tak tę barierę 30 bramek przekroczy, natomiast nie będzie to zawodnik, który będzie przez cały sezon regularny i który będzie mecz po meczu ładował po 2-3 bramki i będzie takim spełnieniem marzeń naszych, jeżeli chodzi o pozycję numer 9.
To znaczy, no też musimy, jeżeli przynajmniej oczekujemy od Roberta, żeby strzelał 20-30 bramek, no to trzeba mu generować okazję. Bo ja bym sobie przede wszystkim życzył, żeby Robert w Barcelonie w sezonie najbliższym pełnił rolę dziewiątki. Bo to zwłaszcza w tym okresie 2023 często nie działało i Robert grał często blisko środkowej linii. On bardzo często wyglądał jak zawodnik reprezentacji Polski po prostu, do którego nie docierają piłki, który nie ma udziału w grze w ostatniej tercji, gdyż ta gra się zwyczajnie tam nie toczy za dużo. I musi po tą piłkę schodzić. No jeżeli my go obstawimy odpowiednio pomocnikami skrzydłowymi, tylko po to, żeby on mógł być w polu karnym, no bo to jest jego zadanie. Znajdować się w polu karnym, czekać na okazję i ją wykorzystać. No natomiast jeżeli on biega przy linii środkowej i potem jednym czy dwoma podaniami przechodzimy od razu daleko na skrzydło, albo nawet środkiem, czy gdziekolwiek, a on jest daleko za nami. Tak naprawdę, no to zanim ten Robert dobiegnie, no to ta akcja się kończy. Zresztą nie ma przypadku w meczu presezonowym, który oglądaliśmy we wtorek, czyli w Gamperze, że gdy Robert szedł z boiska i nagle na boisku zostali sami szybcy młodzi ludzie i Ferran, to ta gra ruszyła, bo my po prostu w ten sposób graliśmy w tamtym momencie. To znaczy wciągaliśmy bardzo głęboko Tottenham i wygranie pojedynku na skrzydle Lamina chociażby otwierał całą grę momentalnie, wystarczyło 2-3 podania, żeby znaleźć się w dobrej okazji do strzeleckiej. Ale Roberta przy tym nie było, bo gdyby Robert przy tym nawet był, to on prawdopodobnie byłby na około połowie boiska i zanim ta akcja tych naszych młodych, szybkich zawodników przesunęła się, to on by nadal był jeszcze z tyłu i jeszcze by nie byłby tam, gdzie na przykład był Ferran w momencie, kiedy dostawał asystę od Lamina. Tak według mnie jest. Po prostu nie domaga, być może po prostu szybkościowo, trochę być może porusza się inaczej po placu, ale zwyczajnie no nie ma go tam, gdzie być powinien. Dlatego ja bym chciał najbardziej, żeby Barcelona była na tyle przygotowana do gry, no żeby tego lewego z tego pola karnego nie trzeba było regularnie wyciągać, no bo on, mówiąc uczciwie, no nie jest nam tam potrzebny. No widzimy, jak sobie radzi z piłką, jakie ma problemy przy przyjęciach w tej grze kombinacyjnej, często rusza w złych kierunkach, podaje w złych kierunkach. No nie jest zgrany, jeżeli chodzi o, dajmy na to ten build-up, prawda? Czyli to przygotowanie akcji. Dlatego chciałbym, żeby on po prostu stał w polu karnym i tę akcję wykorzystywał. No, nie widzę potrzeby biegania jego w drugiej tercji na przykład, żadnego. Najmniejszego.
A jak się zapatrujesz na to, że Xavi w tym pomoże? Bo ja wiem, że on wygrał ligę, wiem, że pozdobywaliśmy puchary pod Xavi i tak dalej, i tak dalej. Trochę zresztą o tym nawiązywaliśmy już w poprzednim podcaście na sam koniec. Natomiast nie mogę się pozbyć takiego odczucia, że gdzieś Xavi momentami zaczyna dotykać sufitu tego projektu. Trochę mnie to martwi, szczerze mówiąc. I zastanawiam się, czy to będzie taki sezon, w którym rzeczywiście trener Barcelony wskoczy na jakiś wyższy poziom i będzie w stanie dużo lepiej przygotowywać drużyny, czy to wszystko będzie takie poniekąd ślamazarne i będziemy często oglądać Barsę grającą na takie 1-0, które mieliśmy znowu nieprzyjemność oglądać na wiosnę, czy też jakimś tam wczesnym latem. Nie no, może wczesnym latem to przesada, ale no wiosną. To mnie zastanawia, bo gdzieś nie mogę się właśnie pozbyć tego wrażenia, że tu może być problem, że w momencie, kiedy Barcelona przestanie się ślizgać po tym 1-0, to Xavi nie będzie tym trenerem, który jakoś będzie potrafił zareagować. Już abstrahując nawet od sytuacji kadrowej, bo wiemy, że to też było wielokrotnie problemem, ale sam Xavi też miał duże trudności, żeby reagować odpowiednio.
No niestety dla mnie ta drużyna po tym, co oglądałem w presezonie czy w tym roku kalendarzowym, nadal wygląda na drużynę, która nie do końca wie, co ma robić na boisku. Na szczęście mamy na tyle mocną grupę piłkarzy, że ci piłkarze często po prostu wiedzą, co mają robić. Ale widać też wiele niedokładności, widać wiele niezrozumienia. Widać, że często jest tak, że zawodnik biegnie na wolne pole, a zawodnik, który piłkę przetrzymuje, w ogóle nie miał zamiaru jej tam podawać. Często jest tak, że podaje ją tam, a tam nikt nie biegnie. No widać, że się nie rozumieją i to jest troszeczkę niepokojące, no bo jednak, żeśmy to o tym wspominali, no mamy tu prawie, za chwilkę zamkniemy drugi rok pracy trenera. Oczywiście te kadra się zmienia, natomiast no nadal mam wrażenie, że nie ma tego głównego planu. Nie ma tych automatyzmów, nie ma schematów. Ja rozumiem, że piłka nożna to nie jest matematyka i tutaj nie trzeba całego zadania rozwiązać, przygotować wcześniej. Natomiast no jednak dobrze by było, żeby piłkarze chociaż wiedzieli, w którą strefę mają wbiegać, jak się wymieniać na pozycjach, a to często też nie działa i często potrafimy się zamknąć w jednej strefie w kilku piłkarzy, po drugiej zostawić wolnego skrzydłowego, piłka do niego, no i o co on tam potem zrobi, to już jego. I obawiam się takiego właśnie sezonu, a im więcej będzie takich czyli występów zawodników, którzy po prostu po wygranym pojedynkiem, dobrym zagraniem otwierają wszystko tak naprawdę, a reszta to się dzieje w boisku, to są tak naprawdę takie rzeczy, no, które to jest takie piłkarskie ABC, dajmy na to, tak jak ta akcja Fermina, prawda, czyli wybiegnięcie na pozycję, podanie wzdłuż bramki, gol Abde, czyli akcja bardzo prosta, no i widać, że jej no, nie trzeba przygotowywać, no to jest automatyzm, który po prostu jest wyniesiony wręcz niemal z podwórka, można wynieść, czy nawet z kadr młodzieżowych. No natomiast wtedy, kiedy te drużyny staną głęboko, te drużyny w La Liga, jak wiemy, lubią to robić i kiedy będzie tłoczno, no to tu trzeba będzie powalczyć i już nawet widziałem gdzieś rozmowę z Hillem Mansano przedsezonową i on wspominał, że mają sporo kartek w kieszeniach i sporo kartek do gwiźnięcia, tak to mniej więcej zrozumiałem. To znaczy, że o ile no, ciągle się kłóciliśmy o to w zeszłym sezonie, że to Penaldidos miało nie być tych małych karniątek, nazwijmy to po polsku, był regularnie, właściwie sezon się zaczął od takich karnych i tych fauli, i tych karnych, i tych czerwonych i żółtych kartek w La Liga było chyba najwięcej w całej Europie, więc tego się mocno obawiam, że my tego po prostu nie wykorzystujemy, że widać, że obrońcy coraz luźniej bronią w polu karnym, gdyż boją się po prostu zwyczajnie tego, że byle jaki kontakt, przypominamy, to też jest fajna sprawa, bo my oceniając jakieś wydarzenie, dajmy na to w polu karnym, często wskazuję, patrzcie, był kontakt. No i tak niestety w Hiszpanii ich widzą, tylko że no ciężko wskazywać kontakty w grze kontaktowej jako przewinienia z automatu. W La Liga niestety często tak jest i kiedy my na przykład nie wchodzimy z piłką, my nie dryblujemy krótko. No, do tej pory dryblował tylko Dembele. No wiadomo, że to nie było krótko, to było bardzo długo, prawda? I to w polu karnym to było najbardziej absurdalne, były te ruchy z reguły. Dlatego życzyłbym sobie, żeby tego wchodzenia w pole karne było dużo, żeby tej gry kombinacyjnej było dużo, żeby te piłki w tym polu karnym po prostu siedziały, nie tylko latały nad głowami, ale też po prostu w nim były, bo to są dodatkowe szanse zwyczajnie, a obrońcy popełniają masę błędów, cały czas popełniają błędy, a sędziowie chętnie się na nie nabierają, więc no chciałbym z tego skorzystać w dużej mierze i wydaje mi się, że to jest fajna szansa, tylko że do tego jest potrzebny właśnie jakiś schemat, jakiś automatyzm, to znaczy jakaś wymiana pozycji, jakieś one-two, cokolwiek, jakieś zagrania, które piłkarze mają dobrze wypracowane i które otwiera im przestrzeń, no, żeby w to pole karne zwyczajnie z tą piłką móc wejść, a nie tylko się koło niego znaleźć i rozważać, czy kopnąć w kolana, czy może dać na skrzydło, żeby skrzydło wykopnął komuś w kolano, bo to tak często wyglądało niestety.
Szawiemu dajemy kredyt zaufania, a my przechodzimy
nie
do
mamy wyjścia, no.
kolejnej drużyny i był najlepszym strzelcem swojej drużyny. W lidze hiszpańskiej miał najwięcej asyst, kluczowych podań. Najczęściej brał udział w akcjach prowadzących do oddania strzału i zdobycia gola. Zagadka dla ciebie, o kim mowa?
Koszt 20 milionów dodam, jakby co.
Chyba się zgadzamy, że...
najlepszy zawodnik z pola La Liga.
O Griezmana to zdecydowanie najjaśniejsza postać zeszłego sezonu, tak jak wspomniałeś, 20 milionów, okazja. I co, utrzyma taką formę, czy będzie zjazd?
Nie, uważam, że utrzyma. Być może skupi się troszeczkę bardziej na rozgrywaniu. To znaczy, on się cały czas skupia na rozgrywaniu, no bo to jest człowiek orkiestra. Natomiast wydaje mi się, że może poprawić licznik asyst, a być może bramek będzie mniej. Z tego, co tak się zorientowałem po przygotowaniach Atletico, to wydaje mi się, że po tych różnych burzach Morata zostanie. Depay już się tam turla powoli.
Karne ponoć ma wykonywać.
Ma wykonywać rzuty karne Depay. Dlatego też uważam, że tych bramek... No zobaczymy, jak te karne będą gwizdane, bo jak tak można taką krótką statystykę przypomnieć, top 3. Real 12, Barcelona 2, Atletico 1. Rzut karny w 2022-2023 sezonie. No to jest absurdalnie mało. Nawet jak się ogląda te mecze, to na pewno by się samemu znalazło więcej.
Ale jeżeli się nie mylę, to był ten strzelany przez lewego, którego on nie trafił, prawda?
Znaczy my mieliśmy dwa, bo lewy nie trafił i na meczu z Walencją, na którym się zresztą widzieliśmy na miejscu, nie trafił Ferran wtedy. Chyba w słupek trafił, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
I to były nasze dwa karne. Atletico miało rzut karny pod koniec sezonu. Więc no to jest strzelanie karnych może nie mieć większego znaczenia, kto to robi, bo tego po prostu za bardzo nie ma. widać, że troszeczkę chyba przynajmniej Simeone przekonuje się do Roro Riquelmeno i to jest fajna informacja. No natomiast już to, co on chce z nim zrobić, informacja jest coraz gorsza. To znaczy, no nie dla Girony, bo wiadomo, znaczy mi się tak przynajmniej wydawało, że Riquelme nie ma prawa odejść z Atletico, bo drużyna, która ma problemy z kreacją, no nie może takiego zawodnika wypuścić. Martwi mnie natomiast to, co się z nim faktycznie dzieje, bo z tego, co można się zorientować, to Roro Riquelme w tym momencie będzie używany w Atletico jakie takie trochę ofensywne wahadło, taki trochę Carrasco. No i to mi się średnio podoba akurat ten pomysł, zwłaszcza, że on miałby pełnić tą rolę po prawej stronie, kiedy on dużo bardziej atakuje z lewej. I
no ten właśnie nie zgrywało mi się to z transferem Javiego Galana. No, zacząłem się zastanawiać, właśnie. Jak może wejść w buty Carrasco, skoro tam mają obstawionego człowieka już.
A Galan, powiem ci, w tym momencie to jest numer 3 w Atletico do grania na lewej stronie. Bo no, Reinildo jeszcze ma kontuzję oczywiście. Będzie grał Carrasco.
To jest wiecznie kontuzjowany.
No tak, ale no to on ma zrywane więzadło od kilku miesięcy, on wróci chyba późną jesienią najwcześniej, a może troszeczkę, no może troszeczkę wcześniej, ale gdzieś tam koniec października bym się wcześniej nie spodziewał. I wiemy, że on tą pozycję od razu zajmie, więc na ten moment Galan, przynajmniej z presezonu, no ja tych meczów nie oglądałem, nie, przygotowań tak bardzo nie śledziłem, więc nie wiem, czy on się tam pokazywał dobrze, czy niedobrze, no natomiast wychodzi na to, że on w tym momencie no niespecjalnie tam się jakoś przebija w tym Atletico. Tak do pierwszego składu to na pewno nie w tym momencie.
No zastanawiam się z tym Reinildo, czy po takim rozbracie z piłką wskoczy i od razu będzie nad Javim Galanem, ale zobaczymy.
No Atletico czekało na niego trochę, ale było widać, że warto na niego czekać. I myślę, że wielu piłkarzy w Atletico będzie pełniło funkcję takich, dajmy na to, obrońców na stronę, ale również do trójki. Obrońców, bo przeczuwam piątkę z tyłu, czy tą taką ofensywną, nazwijmy to, gdzie te wahadła są obstawione przez tak naprawdę skrzydłowych. Może tak się często zdarzyć. No oczywiście jeszcze jest Azpilicueta, no natomiast ja powątpiewam, że 30, tam nie wiem ile on ma, 33 czy 4 lata, Aspi by się teraz na tak intensywną grę, jako Simeone widzi, nadawał na wahadło. No tutaj chyba troszeczkę prędzej jako ten trzeci właśnie prawostronny obrońca, myślę, niż w takiej roli wahadłowego. No problem będzie w pomocy oczywiście, no bo na ten moment Atletico nie udało się ściągnąć nikogo, w kogo celowali, a oni celowali w kogoś, no celowali w kogoś pokroju Koke, no to już rozmawialiśmy, no to będzie szalenie trudne znaleźć kogoś takiego, kiedy się nie ma pieniędzy. Bardzo dużo się mówiło o Pierre-Emile Højbjergu z Tottenhamu, natomiast no tutaj wszystko trzeba zapłacić pieniądze. No był Amrabat tak samo na tapecie, zresztą on dużo chętniej podobno dołączył do Atletico niż do United, o którym się teraz mówi. No natomiast no Atletico zwyczajnie nie ma pieniędzy, no może sprzedać, no ale jak sprzeda, no to sprzeda kogoś, kto ma wartość. No jak sprzeda kogoś, kto ma wartość, to znaczy, że jest niezły. Jak jest niezły, no to znowu trzeba będzie go zastąpić. Więc to jest taka niestety smutna prawda La Liga, że tutaj nie ma drużyn praktycznie, które poza Realem, które mogą po prostu przeprowadzić transfer takie, jakiego potrzebują.
Jestem ciekawy, jak się sprawdzi
Atleti.
Jak się sprawdzi Pablo Barrios w tym nadchodzącym sezonie, bo pamiętam mecz z Barceloną w poprzednim sezonie i dużo mówiło się o tym, że on miał wystąpić w pierwszym składzie i ja podchodziłem do tego dosyć sceptycznie. Wydaje mi się, że on w końcu wyszedł w pierwszej jedenastce. Nie pokazał się jakoś cudownie, no ale to ciągle młody chłopak, który rzeczywiście potencjał ma olbrzymi, więc tu się zastanawiam.
On na pewno swoje szanse będzie otrzymywał, jeśli w klubie zostanie. No natomiast no nie wygląda na to, by Simeone chciał mu dawać wielkie szanse. Wydaje mi się, że jednak Simeone cały czas idzie w kierunku tego, co zna dobrze, czyli będzie chciał zwiększyć intensywność, przyspieszyć ataki i ten Barrios nie zawsze będzie mu się wpisywał zwyczajnie, wydaje mi się. Natomiast no to jest świetny piłkarz, ja oczywiście bym nim grał.
Prawda. A tym bardziej przełamuje takie pewne schematy tego, co lubi grać Simeone, ale idziemy dalej, bo trochę drużyn jeszcze przed nami. Getafe, z którym mierzymy się w pierwszej kolejce Ligi Hiszpańskiej i w sumie tutaj dwa tematy. Pierwszy dotyczy trenera, bo Bordalas wrócił do naszej ukochanej drużyny dokładnie 29 kwietnia. Trochę reanimował tę ekipę. 7 meczów, 3 wygrane, 2 remisy i 2 porażki. Natomiast jedna z tych porażek dzień po tym, jak objął stanowisko trenera i jedna porażka 0-1 z Realem. Także no, wydaje mi się, że bilans całkiem pozytywny, jak chodzi o drużynę, która gdzieś tam w pierwszej rundzie jeszcze przed rewanżami była wpisywana między Elche a Cadiz. I co sądzisz w ogóle o tym, że Bordalas będzie trenerem Getafe? Czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby wracać do pomysłu z nim na ławce, czy jednak będzie to takie podejście na zasadzie kiedyś się sprawdził, więc zobaczymy, czy uda mu się powtórzyć to samo, co już kiedyś zrobił, no bo nie da się ukryć, Bordalas prawdopodobnie jest najlepszym, jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych trenerów i wprowadził ich z Segunda do pierwszej ligi. Do hiszpańskiej ekstraklasy. Jeżeli dobrze pamiętam, to awansował też z nimi do pucharów europejskich, ale tu mnie pewnie ktoś poprawi, jak się mylę.
Nie, awansował, nawet był chyba w ćwierćfinale Ligi Europy w tym meczu śmiesznym, po tym meczu śmiesznym z Ajaxem Amsterdam, gdzie wyśmiewali Nioma, zawodnicy Ajaxu. Tak jak się przegadza.
Okej, no to w takim razie jesteś Team Bordalas czy Team
nie
Bordalas?
Nie, jestem absolutnie Team Anti-Bordalas. Jestem Team Anti-Bordalas tak bardzo, że naprawdę nie chciałbym oglądać drużyn grających w stylu, jaki ten trener hołduje. Wiesz co? Ty, Rafał, powiedz coś mądrego, a ja muszę szybko wziąć ładowarkę do laptopa.
No to ty bierz ładowarkę do laptopa, a ja mogę powiedzieć o Bordalasie tyle, że w sumie zgadzam się z Maćkiem odnośnie do tego tematu, bo po pierwsze, no tak patrząc na to czysto wizualnie, drużyny Bordalasa raczej grały tak, jak nam się może kojarzyć. I tu wydaje mi się, że mogę z pełnym przekonaniem pozdrowić Błażeja Gwozdowskiego, bo wiem, że też kiedyś o tym, Błażejku, mówiłeś gdzieś tam u nas w kulisach redakcji, że Damian Suarez jest zdecydowanie odrażającą postacią, jeżeli chodzi o hiszpański futbol, jego styl grania agresywny, brutalny i nastawiony na to, żeby skopać rywalowi wszystko, co się da, niekoniecznie prezentować jakieś walory, no nie mówiąc tu o estetycznych, no ale żeby jakoś ta gra wyglądała. Natomiast z drugiej strony, na tyle ile mogę jakoś swoją opinię wyrażać, to wydaje mi się, że nasza perspektywa jest o tyle mylna, że finalnie liczy się korzyść dla Getafe i zastanawiam się, widzę, że już wróciłeś, czy nie za bardzo sugerujesz się tym, że to będzie niedobre dla nas, a dla samego Getafe może okazać się bardzo pozytywne, że Bordalas będzie ciągle na ławce.
Być może tak, natomiast też pamiętajmy, że to Getafe to już nie jest to Getafe, które święciło triumf tym jego stylem. W tym momencie to jest Getafe, które na tym jego stylu się po prostu ślizga. I tak samo się ślizgało na stylu Kike Sancheza Floresa, który wydawał się jednak trenerem, no, który bardziej ceni sobie grę ofensywną, nie jest tak nastawiony na te brudne zagrywki, na faule, na przerywania, na symulki. No nie da się tego lubić. Naprawdę chciałbym poznać kogoś, kto mi naprawdę mnie przekona, że temu Getafe jest w stanie kibicować, oglądać te mecze i tak dalej. Myślę, że większym problemem będzie przede wszystkim fakt, że no nie ma cały czas Enesa Unala, który ma zrywane więzadła. I to jest zawodnik, który tak naprawdę to Getafe trzymał, że tak powiem, jeszcze w tej lidze w ogóle.
No teraz tak naprawdę kto tam jest? Jest Portu.
No jest teraz zastęp Realu Madryt, że tak powiem, były, bo jest Borja.
W poprzednim sezonie Portu 4 gole w 37 meczach, nic ciekawego.
No Portu też
Ciocolozano, jeden gol w 28 meczach i Borja Majoral, który przeciwko nam był, znaczy pokazał prawdziwy popis nieskuteczności, ale 9 goli w 38 meczach zdobył, czyli tercet 14 goli w poprzednim sezonie.
No Jaime Mata to jest przede wszystkim napastnik pracuś, to jest napastnik do napastnika w dużej mierze. To jest zawodnik, który pracuje na całej szerokości boiska i naprawdę jest bardzo przydatny. No, nie wspomniałeś o Latasie, czyli innym wychowanku Realu Madryt, który jeszcze tam Getafe jest. Próbowali trochę nim grać teraz w presezonie, tam patrzyłem troszeczkę, to właśnie Jaime Mata i Latasa grali najczęściej. No to będzie spory problem, zwłaszcza, że no, Getafe nie jest w stanie się specjalnie kimkolwiek wzmocnić. No nie mają oczywiście pieniędzy, nikt tam też specjalnie grać nie chce, no ciężko sprowadzić, no myślę, że ten Unal to im się trafił po prostu jak kulą w płot trafili i świetnie mi wypalił, no natomiast Borja już u nich wcale nie gra, a też przychodził w momencie, kiedy wydawało się, że on gdzieś jest na takiej wznoszącej tendencji po tym, co grał w Romie chociażby. No Latasa to jest taki talent bardziej z Realu, no ale też jeżeli jest tak troszeczkę bez żalu był oddany, no to też ciężko po nim się spodziewać, że tu będzie jakieś cuda wyczyniał. No, nie ma to Hetafe kim grać za bardzo. Myślę, że najciekawszy w ogóle zawodnik, który się u nich pojawi, no to będzie Omar Alderete, który już był wypożyczony w zeszłym roku, przez pół roku, teraz jest wykupiony, który przychodził do Walencji i tam potrafił zaliczyć niezłe mecze, zwłaszcza w sezonie jeszcze 21-22. Ale tak, to no mówię, nie ma tu za bardzo o czym gadać. No ja im jeszcze spadek i to taki spadek z hukiem. Bo też wydaje mi się, że sędziowie są coraz bardziej uczulani. Właśnie to, o czym mówił Manzano, że te różne boiskowe brudy chcą karać. No i jeżeli nie będą mieli dla Hetafe litości, tak jak mieli ją przez ostatnie lata, bo jest kilku sędziów, którzy wręcz specjalizują się w odpuszczaniu Hetafe, mam wrażenie. No to jeżeli będą uczciwie oceniani tak, jak są oceniane inne zespoły na boisku, no to naprawdę będzie im ciężko o dobry wynik. Co mnie nie martwi specjalnie.
To w takim razie zostawiamy Hetafę, czekamy na nich w pierwszej kolejce. Walencja, wspomniałeś już trochę o Walencji, natomiast tak z perspektywy sportowej, czego możemy się według Ciebie spodziewać? Bo ja tak patrzę na tę drużynę, wiem, że wartość rynkowa nie jest najlepszym wyznacznikiem tego, jakiej jakości jest dana drużyna, ale jeżeli najcenniejszym piłkarzem, znowu posłużę się wyceną Transfermarktu, jest Mamardaszwili, o którym wspomnieliśmy, potem jest André Almeida, a trzecim zawodnikiem najdroższym jest Hugo Guillamón, to wydaje mi się, że to najlepiej pokazuje, jakie są personalia w tej kadrze i szczerze mówiąc, tak jak teraz Walencja robiła wszystko, żeby z ligi nie spaść, to ja uważam, że może być trochę powtórka z rozrywki w tym nadchodzącym sezonie.
Może być. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko nie, bo jest to zbyt zasłużona drużyna, jeżeli chodzi o La Liga. No natomiast, tak jak mówisz, no inwestycji nie ma i nie będzie. Peter Lim cały czas narzeka na straty wieczne, na dokładanie do klubu. Sam nie zamierza w niego już nic inwestować. Nawet jeśli uda się sprzedać kogokolwiek, tak jak udało się sprzedać Yunusa Musaha za 20 milionów, to pieniądze od razu trafiają na, że tak powiem, zabezpieczenie długów czy przyszłych jakichś tam wydatków, ale nie związanych z kadrą zespołu, tylko związanych z funkcjonowaniem. I tak naprawdę no, jedyny transfer, który można jakoś tam im wymienić, no to jest to Pepelu z Levante. To też śmieszna historia, bo Pepelu jeszcze niedawno chwalił się gigantycznie długim kontraktem. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba do 2028 czy 30 roku podpisywał kontrakt z Levante. No szybko ta miłość się wyczerpała i w troszeczkę atmosferze takiego niesmaku opuścił Levante właśnie, któremu się nie udało awansować do pierwszej ligi. No i to jest pomocnik, który rzeczywiście no troszeczkę takiego ciekawego szaleństwa może wprowadzić, takiego dobrego podania prostopadłego. No ale znowu, do kogo to podanie będzie na końcu kierowane? Zobaczymy, no może nie wiadomo, co będzie jeszcze z Samuelem Lino, no bo wiemy, że on też wrócił do Atletico, na razie nie wiadomo, czy w nim zostanie, czy zostanie wypożyczony, ale nawet jeśli by został wypożyczony albo sprzedany, to na pewno Atletico będzie chciał zarobić na nim pieniądze, no bo nie po to się będą pozbywać talentu teraz, żeby nie mieć nic z tego od razu, a potrzebują od razu, więc to się raczej nie wydarzy. No co, to cała nadzieja w Javim Guerrze i ewentualnie w innych młodych chłopakach, których jeszcze Ruben Baraja da radę wyciągnąć z rezerw, bo to będzie chyba tak naprawdę podstawa projektu tej drużyny. No bo tylko na tym, wydaje mi się, Walencja jest w stanie coś ugrać. Jeżeli nawet nie udałoby się utrzymać albo zrobić jakiegokolwiek sensownego wyniku, no to być może da się kogoś wypromować, kto po prostu przyniesie trochę pieniędzy do budżetu.
Jestem ciekawy, co sądzisz o następnym klubie, który był w twoim serduszku przez cały poprzedni sezon, czyli Osasuna pod wodzą Jagoby Arrasate. Siódme miejsce z 7, co prawda, punktami straty do 6 Betisu, ale i tak wynik naprawdę bardzo dobry, a przede wszystkim gra bardzo dobra i poukładany projekt zespołowy, zwłaszcza pod tym kontekstem taktycznym. Odpadł im Abde, ale inny zawodnik z przeszłością w Barcelonie dołączył, José Manuel Arnaiz, który w sezonie 17-18 3 gole w 5 meczach. Także być może będzie to kolejna gwiazda, która, tak jak mówię, z przeszłością w Barcelonie odnajduje się w Osasunie. Jest Mojica z Villarreal, czyli lewy obrońca. Myślisz, że jest szansa na powtórkę tego wyniku z poprzedniego sezonu, czy to był jednorazowy strzał?
No chciałbym bardzo, natomiast wydaje mi się, że będzie, to znaczy przede wszystkim w takich projektach, kiedy nie idziemy do przodu, a nawet stoimy, że tak powiem, nawet gdyby Osasunie nie udało się ten sezon zakończyć na podobnym miejscu, to jeżeli nie idziemy do przodu, no to trochę się cofamy, że tak powiem. I wydaje mi się, że na to, co Osasuna może, czy przy transferach, czy potencjał tej kadry, to Osasuna już to osiągnęła. Martwi mnie, że nie będą w stanie utrzymać tej tendencji wznoszącej. Nie wydaje mi się, żeby Arnaiz był w stanie zastąpić im Abde, zwłaszcza tego Abde z drugiej części sezonu, bo na początku to było różnie. No warto zaznaczyć, że udało się im sprowadzić Alejandro Catene z Rayo. To jest dobry transfer, tylko że to jest transfer za Ridane Hernandeza, który też odszedł, i to jest po prostu transfer 1-1 środkowego obrońcy, który będzie pewnie pełnił tą funkcję z Davidem Garcią podstawową. No jest to bardzo dobry obrońca, zresztą Robert nawet się przekonał, przypominam ten mecz otwarcia Rayo, gdzie tam Catena go chyba z Leżenem, jak się wtedy nie mylę, tak go przestawiali z lewa do prawa, jak mi się podobało. I chyba to było takie pierwsze zderzenie Roberta z twardym obrońcą takim hiszpańskim. No natomiast tak jak mówię, no, bardzo ciężko będzie utrzymać im ten trend. Na pewno El Sadar nadal będzie bardzo, bardzo gorącym gruntem, na którym się będzie ciężko grało. No tak jak mówię, natomiast wydaje się, że gdzieś ten projekt już uderza właśnie w sufit, jak wspomniałeś i wcześniej, takie ładne określenie, i ten sufit będzie bardzo ciężko przebić, no, z tą kadrą, którą posiadają zwyczajnie. No, trzeba pewnie więcej trochę wymagać od, nie wiem, od Jona Moncayoli, wydaje mi się. No też musi zrobić krok do przodu, bo też był oceniany jako bardzo duży talent. No jest David Garcia, który też miał rynek jeszcze w połowie sezonu bardzo duży. Teraz to ucichło, więc no pewnie zostanie. No jest Mohica. No to mam nadzieję, że da trochę tego wiatru, bo on lubi biegać. To prawda. I pewnie się przyda na tych wysokich napastników Osasuny. No, zobaczymy. Liczę na nich, natomiast no, będę obserwował chyba z takim zaangażowaniem już jakąś inną drużynę w tym roku.
Majorkę bez Kanginali?
Możliwe. Jeszcze nie zdecydowałem.
Bardzo mi szkoda tego transferu, bo ilekroć włączałem Majorkę, to dla duetu Kangin Lee Vedat Muriqi, jeżeli Kangin odpada, to tak naprawdę zastanawiam się, jak będzie Muriqi funkcjonował w tym zespole, tak żeby się trochę podać.
To sobie zaraz to o tym powiemy właśnie, bo chyba możemy o Majorce właśnie powiedzieć.
Tak. Ja tylko chciałem dodać, że jeżeli chodzi o ten duet, 12 goli plus asyst Kangina, równo z Danim Rodriguezem w poprzednim sezonie oczywiście, Muriqi 16 goli, 4 asysty, także nie mówimy tutaj jakiejś drobnicy, tylko w skali oczywiście tej drużyny całkiem poważne osiągnięcia.
No Majorka straciła Kangina, zresztą dzisiaj czytałem takie rzeczy, że Kangin miał już wszystko dogadane z Atletico i to za niższą kwotę dla Majorki, natomiast gdy pojawiło się PSG, to rzucił wszystko i wyjechał do Paryża. To będzie strata, którą będzie ciężko nadrobić, ale Majorka się stara. Wiadomo, ale Majorka się stara i Majorka zrobiła bardzo ważny transfer. Wydaje mi się, że taki, no ja o nim wspominałem, kto się znajdzie chętny i się znalazł. Ponieważ Majorka za grosik wyciągnęła z Valladolid Kyla Larina, czyli Kanadyjczyka, który się pojawił w lidze w połowie sezonu, w okienku zimowym. I naprawdę jest to kawał grajka. Jest to grajek napastnik tak naprawdę, natomiast no, dużo bardziej grający piłką. I taki duet właśnie z Vedatem Muriqi może być bardzo ciekawy. Jest Morlanes. No nie jest to wielkie nazwisko ligowe, natomiast jest to naprawdę rzetelny ligowy grajek. Jeszcze nie mamy potwierdzenia, ale ono już się wkrótce pojawi. Za około 10 milionów z Espanyolu trafi Sergi Darder, czyli też zawodnik, o którym się sporo mówiło i czekało się, kto w La Liga go z tej drugiej ligi wyciągnie.
A nie udało mówiło się czasem nawet o Barcelonie, że gdzieś tam może być
no, zainteresowany? Przewijało się.
Jakieś takie ciche plotki były.
No przewijało się, ale to nie. To nie jest zawodnik na nasze buty. Według mnie, nawet do rotacji. Natomiast no, do takiej Majorki naprawdę będzie pasował i pamiętajmy, że Majorka straciła Inigo Ruiza de Galarete, który zgodnie z oczekiwaniami czy z zapowiedziami, bo to już było jasne dużo wcześniej, przechodzi do Bilbao jako jeden z niewielu, który może. Więc ja Majorkę sobie tak opisałem nawet w notatkach jako takiego najciekawszego słabiaka do obserwacji, bo jest też jeszcze Omar Mascarelli z Elche. To jest też fajny obrońca, który zastępuje Rodrigo Elay, który wraca do Brazylii. I to jest też według mnie ciekawy transfer. Dochodzi Toni Lato z Walencji. Więc no,
on też był rozpatrywany jako lewy obrońca jeszcze zanim Balde tak wystrzelił.
Tak, mówiło był kiedyś. No to też wydaje mi się, że to nie do końca są te buty. Natomiast na taką Majorkę to jest na pewno zawodnik, który może dać im jakość. Więc mówię, ja sobie zaznaczyłem, że to będzie naprawdę ciekawy zespół do obserwowania i być może to właśnie ten zespół będę tak troszeczkę jako z tych, powiedzmy, ekstrasów obserwował najuważniej w tym sezonie. I polecam
obserwować sobie,
generalnie.
A co sobie zapisałeś przy Sevilla, czy że Mendy Libar top, czy co? Bo tak naprawdę patrząc na Sevilla z poprzedniego sezonu, pamiętam, że na pewnym etapie rozmawialiśmy, że to może być nawet strefa spadkowa. Oni gdzieś tam się wygrzebali z tej strefy spadkowej, co prawda, ale no, czy za Lopetegiego, czy za Sampaolego wyglądało to naprawdę bardzo słabo. Dopiero Mendy Libar przyszedł. Tak niechciany w sumie w lidze hiszpańskiej. 17 meczów, 9 wygranych, 5 remisów, 3 przegrane, no ale na pewno wrażenie musi robić to, co z Sevillą finalnie osiągnął po pokonaniu Romy, Juventusu czy Manchesteru United. No, w odwrotnej kolejności, co prawda, ale chodzi o te drużyny. Myślisz, że pociągnie ten projekt dalej i posprząta po tej dwójce?
Wydaje mi się, że posprzątać po tej dwójce będzie ciężko. Będzie ciężko, no, z racji z tego samego powodu, gdzie jest ciężko w każdym klubie prawie w Hiszpanii. Po prostu nie ma pieniędzy. Więc sprzątanie jest bardzo utrudnione, kontrakty są rozbuchane jak na ich możliwości, wielu zawodników ma wysokie uposażenie, nie chcą z niego rezygnować, nie chcą odchodzić, nie ma za nich ofert często, no bo też to uposażenie tworzy problem. No to rozmawialiśmy o tym przy okazji poprzedniego podcastu w kontekście Barcelony. No to nawet jeśli zawodnik jest za darmo, nawet niech będzie, albo za 5 milionów, no to jeżeli ma pensję na poziomie 10 milionów brutto, no to już jest naprawdę poważny koszt dla większości zespołów w Europie. I bardzo ciężko takiego zawodnika potem się pozbyć. I wydaje mi się, że Sevilla ma z tym bardzo duży kłopot. No, zobaczymy, co się stanie z Rafą Mirem, bo to jest taki numer jeden do odejścia. No, ale znowu, kiedy taki Rafa Mir, no El Nesyri mógłby odejść też, bo on ma jakiś tam rynek i wartość.
I kto wtedy natomiast, na dziewiątkę?
No więc właśnie o to chodzi. I prawda, i wtedy, jeżeli nie jesteś w stanie sobie zapewnić zastępstwa do jakiegoś zawodnika, i o ile powiedzmy z Mira mogą zrezygnować, bo Mir nie był dla nich ważny, ale Al-Nassiri miał czas, że był bardzo ważny. Strzelał masę bramek tam, powiedzmy, półtora
roku. Nie był ważny, ale 8 bramek w zeszłym sezonie Mir wsadził. Tak,
więc
że...
jakby on też miał takie okresy bardziej, no to też nie jest zawodnik, na którym możesz go wystawić do pierwszej jedenastki i grać im 38 kolejek, bo on będzie strzelał w drugiej, w 32, 33, 34 i 39, 8 znaczy. Znaczy, prawda? Czyli to nie będzie tej stabilizacji formy i wydaje mi się, że tego Sevilla wolałaby uniknąć. No natomiast wydaje mi się, że zostaną z tym, co mają i tyle. Warto zaznaczyć transfer Gibrila Sow z Eintrachtu Frankfurt. No to jest naprawdę fajny obrońca. Ja go pamiętam z potyczek z Barceloną. Duży, silny, wysoki. Na pewno im się przyda. A co do samego Mendy Libara, no to ja o tym wspominałem, trochę tam na śmieszność się wystawiałem tam kilka miesięcy temu, kiedy uważałem, że to wcale nie jest taki głupi pomysł. No bo to jest właśnie taki trener, który hołduje tym najprostszym pomysłom gry. Dośrodkowanie, szybki atak, dobra defensywa. Ten obieg piłki nie musi być specjalnie skomplikowany czy kombinacyjny. I to widać, że w Sevilli się sprawdza, no bo ta Sevilla za Lopetegiego, która walczyła o mistrzostwo z Realem, tam powiedzmy półtora roku temu, w sezonie 21-22, to była właśnie Sevilla taka unozerismo. Taka trochę jak Barcelona rozegrała ten sezon. Dopóki obrona się trzymała, a jakaś bramka wpadła, to oni potrafili Realowi tego kroku dotrzymać. No to się oczywiście wszystko z czasem zmieniało. Nie mają wiele wyjścia. No jeszcze jest, mogą sobie jakąś tam małą nadzieję postawić na Jesusie Coronie, no, który był bardzo długo kontuzjowany, który pechowo wypadł na prawie cały sezon praktycznie poprzedni. No i gdzieś widać było po nim, że to jest jednak taki szarpacz, który naprawdę może robić różnicę. No ale nie spodziewam się po nich wiele, jak mam być szczery.
A co sądzisz o obronie? Bo pytam dlatego, że pamiętam, jak rozmawialiśmy o Sevilli mniej więcej 100 lat temu przy okazji meczu właśnie z Sevillą i sprawdzałem sobie statystyki tej drużyny, co ty też potwierdziłeś potem testem oka, że jest to drużyna, która w obronie stoi w miejscu, nie za bardzo wychodzi do pressingu, nie za bardzo gra aktywnie w tym obszarze boiska, co potem jak rozmawialiśmy, zacząłem zwracać na to uwagę i rzeczywiście było bardzo dużo takich momentów, kiedy Sevilla dużo mogłaby zyskać, gdyby była dużo bardziej odważna w defensywie, grała trochę ostrzej, trochę bardziej aktywnie, a nie takim zamkiem gdzieś tam na powiedzmy 15-17 metrze od własnej bramki. Montiel i Acuña wydają się być pewniakami, przynajmniej dla mnie, jak patrzę na zestawienie w obronie, natomiast zastanawiam się, kto będzie grał według ciebie na środku. Marcão, Nianzulo, Igbadejki, Kesalas są nazwiskami, które gdzieś się przewijają. Gdybyś miał wybrać dwóch, to kto to by był?
To znaczy, no, Gibril Sow będzie na pewno nim. jednym z tych środkowych obrońców.
Od razu? Tak po transferze?
Tak, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, no okay. To jest najlepszy z nich obrońca według mnie w ogóle przede wszystkim. No wykupili Loïc Abadé, który też się rozwinął bardzo fajnie, więc myślę, że też on. Ale ja w ogóle stawiam, że oni będą grali takim ustawieniem 5, że tak powiem, gdzie Montiel czy Navas i Acuña będą pełnili rolę tych wahadeł, no ale tak jak wspomnieliśmy, no oni w tej fazie defensywnej stoją rzeczywiście w takiej linii 5 prawie i tak wysoko nie wyskakują, no Acuña trochę więcej. I wydaje mi się, że będzie ich 3. I wtedy, no, na Marcao, no, ciężko powiedzieć, postawić na Marcao w tym momencie. No, Sevilla się rozsypała cała obrona w zeszłym sezonie. Obaj zawodnicy, którzy tam byli najważniejsi, czyli Koundé i Carlos, odeszli. Lepili ją na prędce. No, Marcao, czyli ich pierwsza inwestycja, rozsypał się właściwie 3 chyba razy dokładnie. Najpierw na krótko, potem na dłużej, a potem już na zawsze. I to znaczy na zawsze, jeżeli chodzi o sezon. I nie wiem, czy będą mogli na niego tak postawić, zwłaszcza, że kiedy ja go oglądałem, to miałem wrażenie, że to jest troszeczkę taki cyrkowiec. To znaczy, że te wybicia przeróżne, interwencje to tak zakrawały troszeczkę taką nieporadność. Ja takie mam przynajmniej wrażenie. No to też obstawiam, że Loïc Abadé i Djibril Sow będą tą w tej dwójce. No też wiadomo, no... Przeróżnie potrafi to Sevilla wykorzystywać, często używa pomocnika w drugiej, w obronie przecież. Być może będzie to któryś z pomocników często. No kiedyś to był Fernandão, prawda? Fernandão, dobrze, Fernandão. No, zobaczymy, no. Mówię, no niestety obawiam się, że mogą mieć kolejny kiepski sezon, no co oni takiego ciekawego zrobili. No Adnaya Januzaja wzięli, z tego co się orientuję. Który gdzieś nie wiem, gdzie mi zaginął po tym, jak myślał, że się cały świat na niego rzuci, gdy kończył kontrakt z Sociedad, a nikt tam się chyba na nim w ogóle nie zainteresował i on się nagle tu mi pojawia w tej kadrze Sevilli. Może on tam był od zawsze, tylko miał kontuzję, ja nie wiem. On mi kompletnie zniknął z radaru w ostatnim sezonie. No teraz go ponownie na ten radar spróbuję wziąć. No stracili Briana Hilla, który w ogóle przejdzie operację, czy już przeszedł operację, wrócił do Londynu. No nie ma Alexa Tejesza, nie ma Rekika. No nie wiem, no stracili Carmonę młodego, chyba na rzecz Getafe właśnie, albo innej drużyny takiej powiedzmy z dołu, czyli młodego obrońcy, takiego, który według mnie nieźle się prezentował. No mówię, no ja jeszcze liczę, że po prostu ten rynek się, im bliżej będzie końca okna transferowego, to rynek się po prostu ruszy i te drużyny zaczną się troszeczkę wzmacniać, no zwłaszcza te, które chciałyby celować wysoko.
Carmona w Getafe, zgadzasz?
W Getafe.
Tak. Zostawiamy Sevillę i przemieszczamy się bardziej na północ Hiszpanii, do Bilbao, do naszego ukochanego Ernesto Valverde. Bardzo chwalony na początku swojej kariery w Atletiku za projekt, jaki przeprowadził. Mówiło się, że nie wypali, a jednak jakieś tam osiągi miał. I znowu pytanie, które już dzisiaj padło chyba 2 razy. Jak dalej będzie rozwijał ten projekt? To mnie ciekawi, jaka jest twoja opinia na ten temat.
Niestety, no, Atletik ma ten problem, że pieniędzy ma w brud, a nikogo nie może za nie kupić.
Filozofia górą.
Mają swoją filozofię i się trzymają, czyli jedynym transferem będzie Inigo Ruiz de Galarreta z Majorki. No to żeśmy zapowiedzieli, to było zapowiadane już kilka miesięcy temu, było wiadomo, że po wygaśnięciu kontraktu on po prostu wraca do kraju Basków. No i jest też niezłym piłkarzem generalnie, niezłym pomocnikiem, wydaje mi się, że im się przyda. No natomiast no, prawda jest taka, że Bilbao się bardziej osłabiło, prawda? No straciło oczywiście Inigo Martineza, no, który mimo tego, że często miał urazy, zwłaszcza w ostatnim czasie i nie mógł im zawsze pomagać, no to jednak był kapitanem, był liderem tej drużyny i zwłaszcza w defensywie. No ciężko to widzę. Myślę, że jeśli nie uniesie tego ta trójka ofensywna, czyli bracia Williams i Onyan Sunset, jeśli oni tego nie uniosą, to no to będzie im ciężko. No mam wrażenie, że Bilbao też stoi w miejscu. To jest takie te pozycje 8-10 i to im przewiduje tak naprawdę. No, poniżej jakiegoś tam poziomu nie zejdą. Wiadomo, że będą na Mames urywać punkty najlepszym, równocześnie przegrywając z najsłabszymi często. Na pewno nie będą wygodnymi rywalami, na pewno będzie sporo emocji w tych meczach. No, ale oni po prostu fizycznie nie mają kim grać. Fizycznie. No i co tu dużo mówić? No Ernest też nie jest wizjonerem. Ernest dobrze układa klocki, które ma, kiedy mu wszystko odpowiada, ale kiedy coś się sypie, kiedy coś się psuje, no to nie ma tej recepty. Nie jest też człowiekiem, który lubi wprowadzać młodych zawodników na przykład, no bo to jest jedna z jedynych opcji, jakie ma Bilbao, żeby jakiegoś nowego zawodnika wprowadzić. No to jest wychowanek po prostu. No Valverde też nie jest takim człowiekiem, który gdzieś tych młokosów tak chętnie z nich korzysta. Nie wróżę żadnej specjalnej rewelacji, to jest taki środek tabeli plus.
Czyli przeciętna drużyna, która czasem urwie punkty.
Real to jest dobra drużyna, tylko nie aż tak dobra, żeby wiesz, regularnie po prostu walczyć o najwyższe cele. Nie może się wzmocnić, no to jest ich największy problem.
Real Sociedad, ja typuję tę drużynę w trójce, tak jak powiedziałem, bardziej życzeniowo niż zdroworozsądkowo, ale ty tej drużyny w trójce nie umieściłeś i teraz tłumacz się dlaczego i które miejsce według ciebie zajmą.
Ja ich nawet w czwórce nie umieściłem, żeby było śmieszniej.
No to już trochę podjeżdża skandalem, no więc wiesz próbuj, co, próbuj to wyjaśnić.
To czwarte miejsce gdzieś tam zawsze w mojej opinii bije się właśnie Real Sociedad, Betis i Villarreal. I wydaje mi się też podobnie jak w przypadku innych drużyn jak Osasuna. Gdzieś Real Sociedad wydaje mi się, że do swojego sufitu dobił. Że ten sufit nie jest wyżej niż sufit Atletico i raczej będzie im bardzo ciężko mieć aż taką regularność. No zwłaszcza, że Real Sociedad też lubi grać minimalistycznie. Wiadomo, że to są najbardziej ryzykowne gry. Bardzo łatwo traci się w nich punkty i oni raczej skorzystali na tym, że inne mocne zespoły, chociażby taka Sevilla, po prostu miały fatalny sezon i na to miejsce wskoczyli. Ale jeżeli Sevilla grałaby, wydaje mi się, w swoim normalnym, standardowym tempie zdobywania punktów, to pewnie ona by grała teraz w Lidze Mistrzów. I nie dlatego, że Real Sociedad jest złą drużyną, bo to jest bardzo dobra drużyna, to jest świetny projekt. No mówię, to jest chyba mój ulubiony projekt w Hiszpanii. No natomiast no znowu, teraz mam wrażenie, że Martin Zubimendi, Mikel Merino, no Robin Lenormand, prawda? No to był naprawdę sezon tych zawodników. Kubo z czasem. Na początku sezonu Bryce Mendes świetnie się prezentował. No Sorloth się potrafił odnaleźć. Bardzo wiele rzeczy im w tym sezonie zagrało. Pamiętajmy też, że oni idą do Ligi Mistrzów. Więc oni będą mieli poważne mecze na początku, na jesieni, w których naprawdę będą chcieli się pokazać, bo ta Liga Mistrzów to jest dla nich święto. I to może też skutkować po prostu słabszą dyspozycją ligową. Zwłaszcza na etapie, kiedy te mecze mogą się wydawać mniej istotne po prostu we wrześniu, w październiku czy w listopadzie. Więc wydaje mi się, że będzie ciężko im pogodzić obie te rozgrywki. Zwłaszcza, że no też i zobaczymy jeszcze, jak będą wyglądały losowania w Lidze Mistrzów. No ale to też jest drużyna, która ma potencjał na to, że z takiej powiedzmy grupy, które często widzimy, takie grupy, no nie wiem, nazwijmy to bez takiego wyraźnego lidera, często bywają takie grupy. I z takiej grupy mogłaby na przykład wyjść. Więc no ta przygoda europejska, oby oczywiście, im się przedłuży. Zresztą to samo będzie z Osasuną. Tutaj też będzie trzeba dzielić po raz pierwszy od wielu, wielu lat się na dwie rozgrywki, prawda? No i to może być kłopot dla drużyn, które nie mają bogatej kadry, jeżeli chodzi o mocne nazwiska na przykład. Tylko muszą się ratować często wychowankami albo słabszymi
nazwiskami. Jak się zapatrujesz na transfer Zubimendiego do... No, załóżmy, że do Barcelony, bo zastanawiam się, czy to będzie główny jego kierunek, ale podejrzewam, że gdzieś może to mieć z tyłu głowy ten zawodnik, żeby mimo wszystko dołączyć do Barsy, bo mówiło się o tym, my o tym mówiliśmy, że Zubimendi będzie chciał z Realem Sociedad zagrać w Lidze Mistrzów. Mamy Oriola Romeu, który jest nazywany takim rozwiązaniem, takim mostem pomiędzy tym sezonem, a sezonem jeszcze następnym. Może jednak zobaczymy Zubimendiego w bordowo-granatowych barwach.
Może, natomiast od przyszłego sezonu klauzula wzrasta do 90 milionów. Mi się wydaje przynajmniej, takie mam podejrzenia, że między Realem Sociedad a Martinem Zubimendim jest jakieś porozumienie. I oni są świadomi tego, że to jest zawodnik, który z tego Realu Sociedad prędzej czy później powinien odejść, no żeby się rozwijać zwyczajnie. No bo to też ten sufit, on wydaje mi się, ma jednak wyżej mimo wszystko. I wydaje mi się, że oni są dogadani niejako na taki transfer, być może właśnie w roku następnym, kiedy ta klauzula idzie do góry i można troszeczkę nawet, oczywiście no nie trzeba jej żądać, ale już przynajmniej można te negocjacje rozpocząć z innej stopy. No natomiast znowu, tutaj trzeba, żeby takiego zawodnika kupić, to potrzeba zespołu z Premier League. Taki zespół z Premier League, żeby się zainteresować akurat takim Martinem Zubimendim, no, który nie do końca wpisuje się w tę charakterystykę nowoczesnego pomocnika. To jest typowo hiszpański pomocnik. Pomocnik, który by nam rzeczywiście pasował do naszej gry, ale znowu my na takiego zawodnika prawdopodobnie wydamy kilkudziesięciu milionów. Czy to będzie 40, czy 50, czy 60. No to ja się obawiam, że ja sam bym nie zapłacił takich pieniędzy za Martina Zubimendiego, a bardzo go lubię. No po prostu, no wartość piłkarzy La Liga nie jest aż tak wysoka zwyczajnie. Jeżeli przychodzi klub z Premier League i da na przykład 30-40, no to wydaje mi się, że już powinni brać. Zresztą widzimy, co się dzieje z Gabriel Veigo. Na początku sezonu, czy po sezonie, na początku okna transferowego, Carlos Mourinho, czyli prezydent Celty, mówił od razu, 40 milionów klauzuli i to jest, nie ma jakichś tam rozmów, negocjacji. Przychodzisz, jeżeli jesteś gotowy ją zapłacić, wtedy rozmawiaj z moim zawodnikiem.
To przejdźmy od razu do Celty w takim razie, jak już jesteśmy przy Gabriel Veigo, bo
dobra,
ciekawi. Chyba, że chcesz jeszcze dokończyć temat Realu.
Nie, dobrze, lećmy dalej, to sezon jest długi, jeszcze będziemy o tym rozmawiać na pewno o wielu rzeczach, zobaczymy co te nasze gadanie teraz w ogóle miało za znaczenie za miesiąc czy dwa.
No, zawsze możemy poplotkować. Gabriel Veigo. Celty, czy odejdzie?
No chyba odejdzie.
Są oferty z Włoch podobno.
Tak, jest oferta z Napoli. Napoli, z tego co czytałem, złożyła dwie oferty. Pierwsza była chyba na 33 miliony, druga na 35 milionów. No i wydaje mi się, że jeżeli to jest wszystko prawda oczywiście, wydaje mi się, że jeżeli te kwoty są już tak bliskie, to oni się dogadają. No bo jednak Celta na pewno będzie chciała ten transfer przeprowadzić. No bo wiadomo jak to jest. No, może mieć Gabriel Veigo teraz gorszy sezon i kosztować 10 milionów po sezonie. No jednak jeżeli masz zawodnika, którego możesz sprzedać blisko klauzuli, to z reguły to robisz, no w Hiszpanii, taka prawda. To będzie spory problem w ogóle dla nich, według mnie, bo będzie ciężko im tam sobie teraz nagle znaleźć jakieś rozwiązanie, które im tego Gabriela Veigo zastąpi. No natomiast Celta też poczyniła dwa bardzo ważne transfery. To znaczy w pierwszej kolejności postawili na Rafę Beniteza na ławce trenerskiej. No jest to oczywiście trener znany, jest to gigantyczne doświadczenie, wielki szacunek i na pewno... To jest człowiek, który potrafi i dotrzeć do drużyny, i do młodych, i do starych, i do doświadczonych, i do obcokrajowców, i do nabytych. No, ogromne doświadczenie. Jest na pewno trener, który umie tą drużynę ustawić, umie w niej zaszczepić taki gen, nazwijmy to, zwycięstwa. Natomiast, no znowu nie ma tej kadry na tyle mocnej, że mógłby sobie specjalnie nią szaleć. Natomiast Celta zrobiła jeden fantastyczny według mnie ruch, jak na warunki La Liga, jak na warunki Celty, i ściągnęła przed sezonem Jonathana Bambę, który jeszcze 2 lata temu wygrywał z mistrzostwo z Lille. I to wydaje mi się rzeczywiście jest zawodnik, bo on miał taki sezon, w ten mistrzowski sezon Lille miał bardzo dobry, kilkanaście G plus A. Potem miał słabszy sezon, zupełnie słaby. I teraz ten poprzedni znowu zrobił kilkanaście tych goli i asyst w lidze. No i to jest rzeczywiście, wydaje mi się, jak na warunki La Liga, na warunki Celty, taki transfer to jest naprawdę warte odnotowania i to jest zawodnik, którego na pewno w tej lidze trzeba będzie obserwować. I to jest, powiedzmy, jakaś taka nadzieja, przynajmniej ofensywna. A Celta lubi grać ofensywnie. No, mam nadzieję, że to się nie zmieni i Celcie zawsze życzę dobrze.
Ja sobie zerknąłem na szybko, bo nie kojarzyłem, jakie nazwiska poza Gabriel Veigą, Renato Tapią, Franem Beltranem i Luką de la Torre są jeszcze w Celcie do środka pola i Transfermarkt też wiele więcej nazwisk nie proponuje, bo jest to Carlos Dotor.
Wychowanek Real, zresztą z Castilli chyba przychodzi teraz, tak? Bo to Carlos Dotor to jest wychowanek Castilli, on przychodzi na tych stałych tak. zasadach, czyli niska kwota transferu za 50% karty.
Natomiast liczyłem, że po prostu zapomniałem o jakimś.
No Manu Sanchez jeszcze od biedy.
Że tam jest. Kto jest?
No jest Manu Sanchez. No Manu Sanchez jest. Oni go wymienili przy oddaniu Galana do Atletico. Wzięli Manu Sancheza, który w zeszłym sezonie grał w Osasunie, był tam wypożyczony i to jest całkiem niezły obrońca lewy. Ja akurat Manu Sancheza lubię, to jest taki rzetelny zawodnik ligowy, na którego można postawić w meczu i się nie boi, że tam głupotę zrobi.
No, jest jeszcze Oskar Mingeza.
Oczywiście.
Kropka. Co sądzisz o nadchodzącym sezonie?
Aha, jeszcze Carlesa Pereza wykupili na stałe. To tak, też nie, tak, było tak, ważne, tak. Nie było wiadome jeszcze wcześniej, ale to jest też istotne dla nich.
Tak, chciałem cię jeszcze podpytać, o jaką masz opinię odnośnie do Iago Aspasa i jego potencjalnej formy w przyszłym sezonie. Nie ukrywam i będę to zawsze podkreślać, że jestem fanem tego piłkarza, więc liczę, że będą fajerwerki w jego wykonaniu.
No to jest taka, wiesz, rozmawialiśmy o tym, jest taka żywa legenda, one man army zawodnik, który wydaje mi się, że będzie zawsze kochany, zwłaszcza
przez swoich kibiców.
Król własnego podwórka. No zobaczymy, no wiadomo, on się starzeje, no umiejętności nie znikają, ale możliwości ich wykorzystania niestety tak. Widać po nim, że z roku na rok już ten jego wkład w grę jest coraz mniejszy. A jednak to był zawodnik, który robił wszystko w Celcie w pewnym momencie. Ja pamiętam takie czasy, że to właściwie co by się nie działo, to on wykonywał rzut rożny i jeszcze sam sobie na głowę dośrodkowywał, biegł dookoła i chciał głową strzelić, prawda? Więc jakby no widać, że to był taki człowiek, na którym wszystko w Celcie swego czasu stało, no to się będzie musiało na pewno zmienić, co mam nadzieję wydarzy się właśnie nogami Bamby. No zobaczymy, no to trochę już taki wyższy, chodzi mi trochę tylko kasus Joaquina powoli, że to już będzie takie schodzenie ze sceny i być może ono będzie długo trwało, tak jak w przypadku Joaquina, które było bardzo długie, mam wrażenie.
O jeden mecz za krótkie.
O jeden mecz za krótkie, ale o 2-3 lata wydaje mi się i tak przeciągnięte. Natomiast no, on niedużo zarabiał, te jego kontrakty często jeszcze były przecież w zamrażarce, pamiętam przecież to przedłużenie z zeszłego roku, gdzie 40-letniemu Joaquinowi nie można było kontraktu położyć, bo no tak, nie było miejsca w pensjach i na rejestrację, co się wydawało absurdalne, żeby legenda La Liga nie mógł grać, bo trzeba milion jego pensji nagle gdzieś upchać, no, absurdalna sytuacja. No więc tak jak mówię, no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie okej, no.
Wspomniałeś Joaquina, to lecimy w takim razie
Betisem.
I no ja tu mam kłopoty, taką notatkę wiesz, przy Betisie. Czy to będzie kolejny sezon, w którym Betis wygląda nieźle, a kończy jak zawsze w okolicach 7., 8. miejsca, bo potencjał w tej drużynie jest. Jest to co no właśnie, sezon i tak jak rozmawialiśmy miliony razy. Nie widzisz go?
A ja go właśnie nie widzę w tym roku. No nie widzę go, rozumiesz. Oni mają gigantyczny problem, jeżeli chodzi o kreację. Bo no, odszedł Canales do Meksyku, do Monterrey. Tam już zwycięskie bramki strzela. No zerwane więzadła ma Fekir przecież. Czyli jedynym zawodnikiem, którego naprawdę można wyróżnić w tej drużynie, jest Rodri Sanchez. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii.
Nie brzmi jak...
No nie brzmi.
Wysoki poziom.
No właśnie, nie brzmi. I teraz jak Betis próbuje się z tej sytuacji odratować? No co robi Betis? Betis podpisuje Isco, rozumiecie?
No taka no prawda. Jest to takie chwytanie się...
I teraz mamy transfery Betisu przed tym sezonem. To jest Isco, Bartra, Bellerin. No i jak ty chcesz grać w piłkę nożną? Słucham?
Jose Perez.
No ale Jose Perez już był w poprzednim sezonie, on tylko został ściągnięty, no był wypożyczony przecież z Leicester. Okay. I też nie można powiedzieć, żeby zrobił aż taką różnicę. Ja akurat też lubię tego chłopaka, widać, że po nim, że on umie grać w piłkę i pokazywał to nieraz, co prawda na Wyspach chyba bardziej. No natomiast, no to nie są zawodnicy, którzy ci zrobią top 4 na przykład. Prawda? To mogą być zawodnicy, którzy nawet nie zrobią ci pucharów, według mnie. Gdzieś Pellegrini się trochę ten pomysł Pellegriniego się bez tych zawodników kluczowych wysypuje. No Joaquina też już nie będzie. No ja wiem, że on już nie miał takiego znaczenia w tej drużynie, ale nadal był zawodnikiem, który potrafił czasem wejść i jednak tym swoim doświadczeniem, tym swoim zmysłem boiskowym,
czy nawet
w szatni, to ekipę. Dokładnie, tą ekipę podbudować. Ja sobie jeszcze patrzę, co oni tutaj mogą mieć. No, co oni jeszcze mają? No, tego naszego Kojado mają. No, to sami zobaczcie, kim oni chcą atakować Europę, dajmy na to. Czy
Kojado nie trafił w końcu do Arabii na jakieś wypożyczenie w związku
tak,
z tym,
i go odesłali, rozumiecie? Więc no wzięli tego Kojado, żeby go oddać do Arabii Saudyjskiej czy do innego tam Emiratu. Więc, no nie wiem, ciężko będzie. No, ja nie widzę tutaj na razie. No, nie wiem, kim mieliby zaatakować top 4, czy top 6, czy top 7, szczerze mówiąc. No nie
ja
wiem.
Liczę na to, że tylko... Chadir Riyad się tam rozwinie i będzie...
No tak, no to jest obrońca, no to fajnie,
nie,
jest
no
obrońca,
jasne,
jest Chadir Riyad.
W kontekście, wiesz, samej obserwacji jednego zawodnika.
Prawda? No,
chciałbym,
no więc właśnie.
Chciałbym, żeby się rozwinął.
No nie ma kim, no. No nie mają kim, no sorry. Bardzo ich lubię. Chciałbym, żeby grali ten swój ofensywny futbol, który cieszy oko. Te mecze z Barceloną zawsze dają dużo bramek, dużo emocji i oby tak zostało. No natomiast, no... Oni się po prostu osłabili fizycznie przed tym sezonem, mimo tego, że oddawali zawodników, którzy nawet nie są ani młodzi, czy Fekira stracili z kontuzją oczywiście, no to nie do końca może być ich wina. No ale Canalesa stracili. No ja sobie na razie nie wyobrażam tego, jak to będzie wyglądało bez Canalesa. Ja wiem, że on miał swoje już urazy, miał swoje problemy, dostawał te czerwone kartki, te zawieszenia mu się przedłużały, jego sporo w tym sezonie nie było. No ale to nadal jest Sergio Canales. No a teraz ci wyjdzie, no nie wiem, no, został na szczęście William, jak wiem, tak? Bo on też miał do Arabii iść, on został, no to ten dół jest jakoś w miarę bezpieczny, powiedzmy. Jest Luis Felipe cały czas, prawda? No, Jest to generalnie Luis Enrique. Jest to generalnie, ten tył jest bezpieczny, jest Chad i Riet, mam nadzieję, że uda się mu sporo pograć. No jest Miranda, który też się fajnie rozwinął w tym Betisie, na tej lewej stronie. Ale znowu, no nie ma tego, wiesz, nie ma tego środka, no i tylko Panda będzie biegał za tą piłką cały czas. William José też poleciał
też
gdzieś tam do Brazylii,
czy gdzieś. Formy. Dobry początek sezonu, ale potem...
Nie miał. Tak William José też poleciał chyba do Meksyku, jak się nie mylę. No właśnie, więc no ciężko będzie Betisowi. No na razie to kiepsko wygląda. Kiepsko. Liczyli na Abde bardzo przecież. Już liczyli na niego kilka miesięcy tak naprawdę, bo jak ja sobie gdzieś przegrzebałem takie swoje różne informacje, to oni już tym Abde byli zainteresowani w marcu, żeby go na to wypożyczenie ściągnąć do Barcelony, ale to się wszystko rozsypało, kiedy się okazało, że Barca dalej szuka kasy. Betis jej nie ma, no nie może nic zaoferować. Bo to byłoby fajne dla niego miejsce akurat w takim Betisie. Wydaje mi się, żeby zrobić ten taki krok do przodu, prawda, tej gry chociażby, konstrukcji gry, bliżej barcelońskiej. I to byłby ciekawy pomysł. No ale my tego Abde też albo chcemy go mieć w swoim, że tak powiem, w swojej talii, no albo na nim zarobić, no a wypożyczyć go do Betisu, no... To inwestycyjnie tylko można to kalkulować. No, czy my naprawdę musimy jeszcze inwestycyjnie inwestować, żeby więcej inwestycji zrobić na inwestycje? My musimy kiedyś monetyzować albo zbierać plony. No niestety, no my też potrzebujemy. Więc niestety nie dla Betisu. No mówię, no nie mam dobrych przeczuć na razie, jeżeli chodzi o tą drużynę.
Mam dla ciebie drugą zagadkę, trochę trudniejszą. Mam nadzieję, że w końcu powiesz jakieś, nie wiem. Kto miał najwięcej minut rozegranych w zeszłym sezonie w Rayo?
Ivan Bailiu.
Nie, Fran Garcia.
Fantastycznie,
że się pomyliłeś.
Robocop, że ten Robocop tam grał przecież.
To podważa całą twoją wiedzę z ostatnich 100 podcastów, przykro mi. Nie, przejdźmy sobie tak na poważnie już do Rayo, bo Fran Garcia to naprawdę duża strata, nie tylko dlatego, że miał więcej rozegranych minut niż sam bramkarz, ale fantastyczny lewy obrońca. Ja przez chwilę zastanawiałem się, czy on nie powinien być rozpatrywany jako... No, alternatywa dla Balde to już może złe myślenie, bo Balde będzie po prostu pierwszoplanową postacią, ale gdzieś tam czy nie powinien być właśnie Fran Garcia tym człowiekiem, który wskoczy za Jordiego Albę? Niesamowity obrońca, również ze świetnym uderzeniem z dystansu. Szybki, dynamiczny, wybiegany, odszedł do Realu, czego trochę im zazdroszczę. Alfonso Espino go zastąpi. Zastąpi go? Czy to jest takie po prostu wrzucenie kogokolwiek?
To ja mam takie wrażenie, że to jest trochę wrzucanie kogokolwiek. To znaczy, patrzę, Espino jest fajnym zawodnikiem. No, wszyscy go lubimy, wydaje mi się przynajmniej, bo to jest takim szalonym. Trochę mi przypomina tych Chilijczyków, co na tych cymbałkach i fletach grają tam gdzieś pod stacją metra czasem w Warszawie, czy tam na innych skwerkach. No, natomiast no, to nie jest ten poziom zawodnika. No, intensywność da się z nim zachować na pewno, no, bo on też lubi, że tak powiem, biegać po całym boisku na dużej intensywności i się nie zatrzymuje. No nie, ale no, nie jest to poziom Frana Garcia. No zresztą zobaczymy, czy poziom Frana Garcia też nie był w Rayo, a w Realu będzie trochę za wysoki, bo ja go troszeczkę obserwowałem podczas presezonu i o ile trzeba przyznać, że fizycznie to jest potwór, no to jest Terminator, powiem ci. Jak ja oglądam te zdjęcia, jak on jest zbudowany, jak on jest umięśniony, jak on jest wybiegany, jak on jest silny, no to tak, pewnie super. No natomiast już z tą
mówisz
grą...
Mówisz o Piotrku Balei, czy jeszcze rozmawiamy o Franie Garcia?
Właściwie chciałem tak to połączyć, te dwie postacie znane w świadku piłkarskim. I o ile Fran Garcia rzeczywiście jest takim potworem, no tyle tak z presezonu, tak jak widziałem nawet takie statystyki, ktoś tam przeprowadzał, to wydaje mi się, że on nie miał ani jednego celnego dośrodkowania przez cały presezon. Że już jednak w tej stricte grze ofensywnej, no jeżeli ta organizacja Rayo mu odpowiadała, no to w Realu jest ona trochę inna, a bardzo, jeżeli Vini i Rodrigo mają grać bliżej środka, to no te boki obrony będą kluczowe w fazie ataku dla Realu, no bo będą musiały być bardzo szerokie i tych dośrodkowań z tych boków będzie może lecieć sporo. No jeżeli ten Fran Garcia nie potrafi ich odpowiednio przeprowadzać tych dośrodkowań, na przykład do gąszczu, bo co innego jest granie piłki do przodu. On często takie piłki grywał, że on je grywał w takiej półprzestrzeni i nie dośrodkowywał z wysokości pola karnego, tylko zagrywał je powiedzmy z 30-35 metrów od bramki, takie dochodzące na wbiegającego zawodnika. I ja mu tego, ja mu umiejętności nie zabieram, bo to jest naprawdę fajny chłop. To natomiast, o ile oczywiście mówię, no ligowo, to jest zawodnik, który spokojnie sobie poradził, to oczywiste. Natomiast no, wiadomo, że Real ma bardzo wysoko sufit. Najwyższy sufit, jaki można mieć, jest w Realu Madryt. No i właśnie to wydaje mi się, że może być dla niego trochę za wysokie progi. I nie mówimy tu oczywiście o lidze, mówię tu bardziej o lidze mistrzów, no bo tak jak mówię, no liga, jaka jest, każdy widzi, i jeżeli twój jeden zawodnik, czy dwóch zawodników, trzech zawodników ci odstaje nawet, o ile tak w ogóle jest, ale zakładajmy, że tak się stało, to masz na tyle dobrych pozostałych zawodników, że to wrażenie się i tak zatrze, prawda, i mecz zostanie wygrany. Zobaczymy, no Mendy wypadł z kontuzją, więc będzie musiał grać. Zobaczymy, czy Ancelotti nie, jednak się nie uprzy na to, nie będzie tam pchał Kamavingi znowu. Wcale bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, bo on nam sobie radził dobrze. No sporo się mówi o tym, że on chce go mieć w środku, natomiast na środku Real ma urodzaj, a jednak na tych flankach i w ataku jest trochę biednie, więc tych pomocników na tym boisku pewnie będzie więcej niż miejsc.
W kontekście Rayo, o czym...
A Rayo stabilnie. Wydaje mi się, że nic nie zmieni się. Nowy trener Francisco nic im nowego nie wprowadzi. No jest to trener drużyn, które zawsze miały niskie cele, jak utrzymanie, powiedzmy, albo bezpieczne utrzymanie, dajmy na to plus, żeby się utrzymać, nie wiem, w 30 kolejce, a nie w 37. No nie wróżę im rewelacji, powiem ci. No Rayo to jest taka drużyna, która może najszybciej, wydaje mi się, w moich oczach to jest drużyna, która może najszybciej spaść z tego poziomu, który nam serwowała za Iraoli, po prostu. I to bardzo spaść, no, szybko i z hukiem. No zobaczymy,
dokończę, bo jeszcze jest... Dokończę tylko w kontekście z jego Palasona, że jeżeli ktoś nie obserwuje Rayo, to jest piłkarz, dla którego warto włączać mecze, bo technicznie fantastyczny zawodnik, no, dynamika, być może dribbling, wróci... doskonałe uderzenie z dystansu.
Być może wróci, a jest duża szansa, że wróci Sergio Camello, czyli też wychowanek Atletico, który był bardzo ważny dla ich gry. Być może nie miał aż takiego udziału przy bramkach, natomiast no, na pewno był istotny. I on może niejako trochę wtedy zrekompensować, jeżeli by się dobrze rozwijał, ten brak Frana Garcia. No natomiast no Isi, wiadomo, kochamy i tak dalej. No wielka nadzieja w Raulu de Tomasie. Wydaje mi się, że to jest no taka... No to musi wejść Rayo. Jeżeli Rayo chce nadal walczyć z mocnymi, a to zawsze było ich domeną, że oni potrafili z tymi najmocniejszymi się postawić i to często skutecznie, no to muszą odzyskać Raula de Tomasa. No bo on, jak wiemy, przyszedł do Rayo już po oknie transferowym, nie mógł być zarejestrowany przez całą rundę jesienną. Potem dołączył, potem miał jakieś urazy, niezbyt mu szło, nie wgrał się. No miejmy nadzieję, że przygotowania do tego sezonu poszły pomyślnie i on w ten sezon wejdzie, bo to jest też zawodnik, który naprawdę ma potencjał na kilkanaście goli w sezonie i te gole mogą być dla Rayo kluczowe.
Pełna zgoda. Granada. Ach,
no jeszcze następna. Jednej rzeczy tylko nie powiedziałem, no przepraszam. Bo zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy w kontekście właśnie Realu Sociedad. No bo pamiętajmy, że w tym wreszcie wraca Umar Sadik, który przecież został wytransferowany za sporą kwotę z Almerii, za 40 milionów, po tym jak odszedł Isak i od razu zerwał więzadła. Mhm. A to jest też zawodnik z potencjałem na bardzo dużo bramek. Więc zobaczymy, jak on się jeszcze
komponuje. Jeżeli Sorlot odszedł, ale do Villarreal.
No Sorlot tak, to przejdziemy do Villarreal.
Ale najpierw Granada. Wiesz co, szczerze mówiąc, jak robiłem notatki co do Granady, to najważniejszą informacją, jaką znalazłem, było to, że Gumbau przeszedł tam z Elche, więc zaraz po... Po Mascareju druga postać, która ucieka z tonącego statku z nazwą Elche na burcie. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy ty masz jakieś ciekawsze informacje. Jeszcze to, że Molina i Ruben Rosina odchodzą z Granady. Także no, nie wiem, czy chcemy tu powiedzieć coś więcej, na dłużej się zatrzymywać.
No jest taki zawodnik, który był królem Valladolid w drugiej lidze, ale kiedy Valladolid do pierwszej ligi awansował, to zupełnie zniknął. Urazy, brak formy, urazy i tak dalej. Nazywa się Sean Weissman. I to jest zawodnik, który w drugiej lidze strzelał tam po 20 kilka bramek. W tym sezonie Valladolid 20-21-22, czyli sezonie, w którym awansowali do La Liga. I on rzeczywiście się nie sprawdził na tym poziomie pierwszoligowym. No, natomiast no, nie bardzo miał okazję się sprawdzić. I to jest, no, to jest może taki mały punkt zaczepienia dla Granady, która może jakoś na nim ten atak przygotować, bo to jest na pewno zawodnik, który jest skuteczny i umie strzelać te bramki. No natomiast więcej coś powiedzieć, no dla mnie to jest główny kandydat, znaczy drugi główny kandydat do spadku. No tak naprawdę no nic ciekawego się po nich nie spodziewam. Spodziewam się smutku, spodziewam się słabych gier, spodziewam się mało atakowania, spodziewam się postawienia bardzo mocno na defensywę i jakieś tam szukanie okazji w szybkich konstrukcjach. No obawiam się, że to będzie drużyna, którą będę oglądał jako jedną z rzadziej oglądanych, że tak powiem, przeze mnie.
Ale miasto jest piękne. Jakbyście mieli kiedyś okazję być w Granadzie, to naprawdę
byłem kiedyś bardzo ładnie.
Ładnie.
To tak, to prawda. No, Jesus Vallejo. Jesus Vallejo wraca, czyli mój ukochany zawodnik Granady, którą ja jak Granadę oglądałem 2-3 sezony temu i on był wtedy też wypożyczony, to on im zawalił całą Ligę Europy, jak się nie mylę. Wtedy w każdym meczu Ligi Europy, co Vallejo tylko piłkę dotknął, to coś spieprzył.
A czyli potem nagle wychodzi. Jednak jakąś ciekawostkę damy radę wyciągnąć z tego.
Tak, a potem ten Vallejo wychodzi na Manchester City i wszystkich do kieszeni chowa, nie? W Lidze Mistrzów. No, czasem tak bywa.
Dalej, Girona, tutaj musimy pozdrowić wiadomo kogo, Sławek Wełna, znakomity podcast, dziękujemy bardzo, jeżeli jesteś z nami na czacie, to daj znać. Co możemy powiedzieć o Gironie, żeby nie przedłużać tego podcastu do 2 godzin?
Dużo dobrego.
W skrócie, wszystkiego dobrego, żebyście się podnieśli po tym sezonie pełnym wypożyczeń.
Nie, będzie dobrze, słuchaj, bo teraz tak, oni fajnie zrobili, bardzo fajnie zrobili, to mi się spodobało, bo rzeczywiście powracało tych chłopów z tych wypożyczeń, Roro Riquelme przede wszystkim, taki najważniejszy, no Castellanos oczywiście powrócił, ja nie wiem gdzie on w końcu wylądował, czy on w Benfice wylądował, czy on do Lazio w końcu poszedł, gdzie on się tam znalazł, nieważne.
Ja się natomiast na tym, że miał się podpisać z Benfiką.
No to ja coś tam potem, no nie wiem, w każdym razie no nie nasza sprawa, pewnie się dowiemy w przyszłości, no natomiast Girona zrobiła bardzo ciekawy transfer, no bardzo ciekawy i sprowadziła do siebie takiego bardzo wysokiego i skutecznego napastnika, który się nazywa Artem Dovbyk. Artem strzela po 20 kilka bramek w lidze, strzelał w lidze ukraińskiej dla Dnipro. No i to jest taki, no to jest taki monument, co konkrecik. Będą się od niego, tak, bo to jest taki chłop po chyba 195, który naprawdę w tym polu karnym robi spustoszenie.
No trochę i jak ja tylko nie mam.
Trochę jak ty, tylko tak, tylko te właśnie, że nie 95, tylko 59, prawda? Tam że to się zamienia to wszystko.
Bo 95 to rocznik, dobra.
95 to rocznik.
Jedźmy dalej.
I teraz tak, dochodzi do tego Pablo Torre, który na szczęście nie ma żadnego urazu kolana, tylko po prostu sobie je obił. Przepraszam, już strzelił pierwszą bramkę dla Girony, więc jest fajnie. Ale jest jeszcze bardzo ciekawy zawodnik, który się nazywa Savio, jak się nie mylę, ja sobie tu zapisałem. On jest już teraz nawet nie pamiętam skąd go wytrzaśnięto, ale on jest z grupy wewnętrznej City Group, po prostu.
Czyli ten konglomerat funkcjonuje tak, cały czas na bardzo fantastycznych zasadach.
Tak, i to jest zawodnik, który w presezonie pokazuje się z bardzo dobrej strony. No to jest taki skrzydłowy napastnik, który naprawdę ma ciąg na tą brameczkę. I myślę, że właśnie Savio, Torre oczywiście, Dovbyk, uzupełnieni o Cygankowa, który przecież świetnie się do Girony wprowadził z transferem w połowie sezonu. No będzie im szalenie brakować Oriola, no ale może Angel Herrera jakoś to plus minus ogarnie. No i oczywiście jest Aleix Garcia, który wydaje mi się, że w opinii wielu ludzi mógł być nawet oceniany jako jeden z najlepszych pomocników poprzedniego sezonu, przeze mnie na pewno.
Przeze no mnie
i to
również.
Jest i tu się znowu robi taka naprawdę fajna, ciekawa paczka, którą będzie po prostu fajnie oglądać, bo ona gra w piłę, to jest najważniejsze. Girona gra w piłę i tą drużynę zwyczajnie trzeba oglądać, to jest obowiązkowo.
Arnaud Martinez ciągle nie wykupiony.
Jest Arnaud cały czas, dokładnie. Jest Jan Couto, który tam zostaje. Nie wiem, co z tym Reinierem, Jesusem, czy on do Realu wrócił, czy to ponowne wypożyczenie będzie wchodziło w grę, no on tam się specjalnie nie przebił. Natomiast tak, no Girona nadal pozostaje drużyną, którą na pewno trzeba bacznie obserwować, która będzie grała na pewno fajnie w piłkę i to jest akurat drużyna, która na pewno prędzej będzie nam reklamowała La Liga, niż będzie ludzi od niej odstraszać.
Czyli przeciwieństwo Hetafe. Idziemy dalej, Almeria. Tak. Almeria znowu, drużyna, w której nie mam zbyt wielu notatek, poza tym, że Bilal Touré odszedł za 28 milionów euro do Atalanty. Przewróć karteczkę i co ty tam sobie wypisałeś?
Aha, okej. Okay. No dobra, no Almeria co? No to raj dla napastników, czyli tak zwany, kto nie przyjdzie, to odchodzi za dużo, jaki by nie był. I teraz nowym napastnikiem Almerii będzie Luis Suarez, znany i lubiany.
Tak, który fantastyczna postać w Barcelonie, cudownie, że będzie kontynuował karierę w Hiszpanii.
Który po nieudanym, aha, jeszcze w Gironie jeszcze, ważny dodatkowy transfer, Daily Blind.
Tak, to prawda, to prawda.
Nie mówiliśmy.
On był na początku okna transferowego już.
On to w ogóle, ja ci powiem, że on to był 3 miesiące temu. Tak. Ja już o tym wiedziałem. Ja nie wiem, to gdzieś zginęło gdzieś w czeluściach tych informacji po prostu i znowu się pojawiło dopiero z oficjalką.
Ale ze Sławkiem o tym gadaliśmy, więc jak ktoś ma ochotę sobie odwinąć tamten podcast, to na YouTubie jest.
No, Almeria, no. Bardzo ciekawy zespół. Co on będzie robił, nikt nie wie. Jak to będzie wyglądać, jeszcze bardziej nikt nie wie. Luis Suarez na pewno umie strzelać bramki. I to jest transfer, który na pewno im się przyda. No oni to są tacy trochę, oni są trochę dla mnie tacy przeźroczyści zupełnie. To znaczy ani nie dają mi żadnych emocji negatywnych, ani pozytywnych. Zapominam o nich bardzo szybko i można też zaznaczyć, że wzmocnili się w defensywie i sprowadzili Edgara z Betisu. No to nie jest jakieś tam nazwisko, które powali na kolana tu kogokolwiek. Pewnie część może nawet o takim chłopaku, co się nazywa Edgar Gonzalez, nie słyszeli. Natomiast to jest takie szczudełko typowe. No tak jak mówię, no drużyna, możemy lecieć dalej, no bo to dla mnie to jest drużyna zupełnie przezroczysta, nie generuje żadnych emocji, ani dobrych, ani złych, ani żadnych.
Na siłę można jeszcze wspomnieć, że Kajki, 19-latek, tam się znajduje z Brazylii.
On tam jeszcze jest, bo właśnie grał trochę na początku sezonu, potem gdzieś go zamietli, potem znowu miał grać, taki talent. Nam go przecież podkupili za te kilka milionów, przecież jak na Almerii to jednak jakaś kasa jest, a chyba ten talent. A go pamiętam, że z początku sezonu naprawdę wyglądał nieźle, a potem to jakoś zaczął tak zanikać, mi się wydaje.
No, możemy lecieć dalej, bo to nie możemy, jest też najbardziej kluczowa informacja dla tego podcastu. Villarreal, czyli drużyna, którą ty umieściłeś w czwórce, tak? Na czwartym miejscu. Tłumacz się, co tam się wydarzyło, że aż tak wysoko, bo Villarreal był rozpatrywany już przed poprzednim sezonem jako taka drużyna, która mogłaby skoczyć do czwórki. Nie wiem, czy nie przeze mnie również, szczerze mówiąc. Nie pamiętam już dokładnie. Na pewno umieściłem ich bardzo wysoko, a potem był wielki zawód. Może teraz będzie inaczej, no ale tłumacz się, dlaczego tak.
No co, drużyna, która po prostu się dobrze rozwija, drużyna, która ma kasę. Ma kasa i takiej nie wydaje, też fajne. Zarobili prawie 100 milionów w tym sezonie, w tym oknie transferowym. Przede wszystkim na Nicolasie Jacksonie i na Pau Torresie, bo oni wygenerowali prawie 70 milionów dochodu. No niestety wrócił Lo Celso, no plus Chukwueze oczywiście, to są duże straty, ale Villarreal wydaje się te straty nadrabiać, być może jeszcze nie tak mocnymi nazwiskami, no ale pamiętajmy, że te nazwiska też nie były mocne, kiedy pierwszy raz o nich słyszeliśmy. I teraz tak, co robi Villarreal? Traci Nicolasa Jacksona, kupuje dwóch napastników od razu. Jednym jest Alexander Sodl, którego świetnie znamy z ligi i wiemy, że potrafi być przydatny i może być przydatny przede wszystkim w połączeniu z Moreno, bo Moreno nie jest napastnikiem, takim klasycznym napastnikiem. On powinien zawsze dostawać dziewiątkę do gry, bo to jest zawodnik, który lubi grać z głębi. Jeśli jemu zdrowie dopisze, jeśli nie zrozumie z tym Sorlotem, to może być nawet ciekawa, bardzo ciekawa para w tej lidze. Ale to nie wszystko. Wykupili Terazza, Ramon Terraz, jeden z najciekawszych pomocników młodych poprzedniego sezonu. On został wykupiony z Girony za chyba milion, za 2 miliony. Bo on miał opcję, mieli za no, jakiś grosik, no wzięli go za darmo, można powiedzieć. No, musi sobie Girona teraz brodę pluć niestety. Ale co jest dalej? Kojarzycie tego chłopa, co się nazywa Ben Bereton Diaz, którego też łączono z Barceloną. To jest napastnik Blackburn, czyli drużyny Championship, który w ostatnich 2-3 latach zdobywał tam regularnie po 20-20 kilka bramek i był łączony z Barceloną. Jeśli się nie mylę, na etapie Bright White'a. Chyba tak.
I kojarzę jak przez mgłę takie nazwisko, ale zastanawiam się, czy to nie była jakaś taka bardzo rozdmuchana plota puszczona do mediów.
Być może. On chyba ma paszport brytyjski i korzenie chilijskie. I to jest zawodnik, jak zacząłem obserwować trochę Championship, tam konta, które o tym Championship mówią, to tam jest trochę za nim płaczu. To jednak w tej lidze, drugiej lidze angielskiej, która też jest na dosyć wysokim poziomie, pamiętajmy, często na wyższym niż drużyny, które grają w La Liga. No to jest taki trochę teoretycznie powinniśmy przyjmować za pewniak bramek i jeżeli on na ten poziom La Liga przeniesie to, co pokazuje w Championship, to będzie naprawdę wzmocnienie. Jeżeli on strzeli kilkanaście bramek dla Villarreal, to może być dla nich kluczowe w tym sezonie, jeżeli chodzi o wynik końcowy. I dlatego właśnie obstawiłem ich w top 4, dlatego że oni mają kim strzelać bramki i nawet jak odchodzi Chukwueze, no to zabrali nam naszego Iliasa, prawda? A Komacza tak. I jak wiemy, no pewnie oglądaliście go kilka razy w Barcelonie, czy może w młodzieżowych kadrach. No to nie jest zawodnik, który gdzieś powala na kolana, ale to jest zawodnik, który potrafi dryblować, to jest zawodnik, który potrafi wprowadzić zamieszanie. To jest bardzo młody chłop, który dopiero się będzie uczył tej piłki tak naprawdę i bardzo uważnie ja bym go obserwował też. Dochodzi do tego Santi Comesania z Rayo. No to jest naprawdę fajny transfer, bo to jest darmowy transfer pomocnika do rotacji. Niekoniecznie na pierwszy skład, ale zawodnik, który na pewno daje dodatkową opcję na długi sezon. w pomocy i to taką opcję, na którą warto stawiać i można stawiać i nie trzeba się tej opcji bać. To jest fajne. No jest też nasz stary znajomy. Jest nasz stary znajomy, czyli Denis Suarez powraca. Jezus Maria, ile tych powrotów już było tego Denisa Suareza wszędzie. I jedynym problemem rzeczywiście dla Villarreal może być linia defensywna. No bo znowu tutaj zostajemy w sytuacji, w której obecnie w tej kadrze jest Raul Albiol oczywiście wiekowy, który nadal będzie pewnie liderem. Jest Aissa Mendy, czyli obietnica pewnego błędu.
Ciągle jest tam Juan Foyt, który nadal nie przeszedł do Barcelony.
Jest tam Juan Foyt, który oczywiście będzie grał na prawej stronie jako podstawowy zawodnik. Jest Pedraza na lewą stronę oczywiście, który też nie powinien mieć problemów. Może jakieś tam pojedynki z Moreno, jeżeli chodzi o tą pozycję, ale nie aż tak, bo Pedraza jest po prostu bardzo dobrym lewym obrońcą.
Kolejny nasz stary znajomy, czyli Jorge Cuenca.
Jest Jorge Cuenca, do którego chyba jeszcze mamy nawet prawo odkupu. Oddaliśmy go za $1.5 miliona, czy tam euro. Kiedyś do Villarreal z jakimś tam odkupem. Ale wypożyczyli z Milanu takiego chłopa, co się nazywa Matteo Gabbia. I gdy zasięgnąłem języka trochę od naszych kolegów specjalistów z Ligi Włoskiej, no to jest to młody zawodnik, który ma spory potencjał. On nie gra dużo, on też popełnia błędy, ale wydaje mi się, że na naszą ligę taki w rotacji zawodnik, czy nawet być może w podstawowym składzie, na pewno się im przyda. I to jest rzeczywiście taka linia, która wydaje się być najbardziej uboga. Natomiast no w grze, którą będzie pewnie pchał Setien, to nie powinno mieć aż takiego znaczenia, przynajmniej przy konstrukcji ataku. W obronie? No cóż, to będą chyba takie mecze z losowania trochę. Ale ja wierzę w to, że Villarreal słusznie postępował po prostu na rynku transferowym, zarobił dużo kasy, wydał niedużo. Wydaje mi się, że w miarę załatał te swoje dziury, te swoje braki. No Bula Edia oczywiście zostaje w Salernitanie, więc już nie wróci. Danjuma chyba ponownie zostanie wypożyczony, czy on już został sprzedany, bo teraz już nie pamiętam, na jakiej zasadzie było to jego wypożyczenie, czy to był obowiązek wykupu, czy nie, no ale to sobie sprawdzimy jeszcze. No nie ma Lo Celso cały czas, no to rzeczywiście jest trochę smutek.
Danjuma że... wypożyczony za 3 miliony do Evertonu, podpowiadają mi tu internet.
Ale tak było chyba na poprzedni sezon, a jak jest teraz?
No to do sprawdzenia.
No do sprawdzenia. W każdym razie no, tego Lo Celso będzie mi na pewno brakować. No nie będzie był Chukwueze, no to wiemy. Zostaje oczywiście José Luis Morales jako opcja, legenda. Że tak powiem, legenda ultima.
Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby on nie był tak garbaty i miał lepszą postawę, posturę taką bardziej medialną, to byłby dużo lepiej rozpatrywany przez media.
Być może. Natomiast on zrobił swoją karierę, wydaje mi się, i nikt mu jej nie zabierze i naprawdę jest to taki ligowy grajek, o którym którego każdy zna i każdy będzie o nim pamiętał. El Comandante.
Las Palmas, idziemy dalej. Co możemy powiedzieć o Las Palmas, poza tym, że tam jest Araujo, czyli nasz niedoszły następca.
No będzie nasz Araujo, ale nie tylko on. Nie tylko, bo żebym ja teraz nie pochrzanił. Będzie tam za chwilę też Mika Marmol. Chociażby. Jest tam Sandro Ramirez. Jest tam Munir El Haddadi.
No to rzeczywiście fajna ekipa.
Tam kolonia wybrała. Barcelońska jest mocno zakorzeniona. Oczywiście trenerem jest Garcia Pimienta. Jest to Alberto Moleiro. Jest Jonathan Vieira. No nie. Tutaj Las Palmas to rzeczywiście jest ekipa, która dla kibiców Barcelony może być najbliższa. Rzeczywiście. I będziemy ją pewnie oglądać chętnie.
Bo ja chętnie bym się wybrał na ten stadion.
To ja ci powiem, gramy tam, bo ja nawet sprawdzałem, też się chcę wybrać, ewentualnie jak się uda, i tam gramy od razu po Nowym Roku. Czyli na przykład taki Nowy Rok, Nowy Rok można sobie przywitać na przykład na Wyspach Kanaryjskich, oglądając mecze Barcelony i Las Palmas. Zresztą chyba Michał Gajdek był na meczu Las Palmas przy okazji wakacji i bardzo chwalił ten stadion. Mówił, że można oglądać mecze w czasie kupowania piwa, bo jest telewizory tam. To też jest istotne. Nie wiem, czy może tak być w La Liga, ale tak było jeszcze na zapleczu. Więc tak, no jeżeli chodzi o Las Palmas, to ja mam same dobre przemyślenia. Jestem zadowolony, że będę mógł ich oglądać. Bardzo się cieszę, że awansowali, bo wydaje mi się, że będą przynajmniej wierni stylowi gry w piłkę nożną, który w Hiszpanii chcemy i lubimy oglądać, czyli będzie to po prostu gra w piłkę nożną, a nie udawanie.
Oby. No ja szczerze mówiąc liczę, że to Pimienta będzie chciał przemycić. Dalej, Deportivo Alaves i Cádiz nam zostało. W kontekście Deportivo Alaves kolejna drużyna po Almerii, w której chciałbym się doszukać naprawdę jakichś informacji.
No ja mam jedno.
Antonio Blanco?
Tak. To jest jedna rzecz, która na pewno, która będzie mnie interesowała, bo ja w ogóle byłem takim fanem Antonio Blanco. Bardzo się zdziwiłem, kiedy ja pamiętam, że on się bardzo przydał Realowi w sezonie covidowym. I zdziwiłem się, kiedy on w tym Realu nie robił tej kariery, kiedy kupowano kolejnych pomocników, a o nim zapominano i jakoś tak nie mógł się do tego składu na stałe przebić. Ja uważałem, że jednak jest to zawodnik, który ma potencjał być może na taką grę, ale tej szansy prawdziwej nie dostał. Teraz będzie miał szansę się wykazać w Alaves, choć to łatwe nie będzie. No zwłaszcza, że to jest zawodnik, no, który nam się pewnie szybko golami nie będzie przypominał, więc trzeba będzie te mecze faktycznie oglądać, żeby dostrzec coś dobrego. No natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o Alaves, no to ja coś czuję, że to jest okupowanie tej dolnej części tabeli od startu do mety generalnie. Też być tak może myślę. Walka jakaś tam o utrzymanie w końcówce, ale raczej spadek. Znaczy raczej. Dla mnie to Granada i Alaves to jest pod spadek na pewniaka tak naprawdę.
Ja Granady nie obstawiam do spadku, ale Deportivo Alaves też pisałem, tak jak rozmawialiśmy na początku. I ostatnia drużyna, czyli Cadiz. Dla mnie kolejna, która może spaść. Odejście Choco Lozano.
Dojście Sergiego Guardioli. Strzelał kiedyś bramki w Realowi.
Nie są to informacje.
Gonzalo Escalante jeszcze.
No nie, ale kolejna taka drużyna, w której wydaje się, że mało się dzieje i raczej będzie to końcówka tabeli niż środek, czy no, topka, to nie ma szans.
No to jest sytuacja trochę jak z Getafe. No nie darzy ich jakąś taką, aż taką antypatią generalnie, no ale jest to antyfutbol. Jest to drużyna, która, jeżeli gdyby nie trener Sergio, to prawdopodobnie już dawno by spadła. Jest to drużyna, która nie oferuje wiele. Jest to drużyna, która nie atakuje. Jest to drużyna, która jest w ogóle praktycznie nie jest kreatywna, która potrafiła grać lepiej właśnie dzięki trenerowi. I za to trzeba go chwalić, bo to jest naprawdę wielki sukces, że ta drużyna dała się oglądać i da się oglądać pod Sergio. No natomiast no mówię, to jest trochę tak, że jakby Getafe nie spadło, to Cadiz już może od biedy. Że to są drużyny, dla mnie to trzeba eliminować z przestrzeni po prostu.
Tego, co widzę.
Słucham?
Teo Bongonda od wszystkiego co widzę,
no
mi to tak na szybko sprawdziłem, a to był zawodnik,
tam jeszcze
który
ktoś odszedł,
bodaj, że
to
najwięcej taką bramek zdobył i to były całe tam pewnie 4. Jeżeli nie mylę statystyk, ale kojarzę,
no,
że...
No nie, no jak odchodzi Chucky Lozano i odchodzi Espino, no to tak naprawdę tam już nawet nie ma kogo lubić. No jeszcze ten taki skrzydłowy na prawej stronie, co wygląda jak Grosicki. Taki nieudol, totalny, śmieszny. To jego tak jeszcze dla zabawy można pooglądać. Jak on się nazywa? Iwan... Kurczę, zapomniałem.
Szczerze,
no dobra, nieważne.
Nie wiem za bardzo, kim
jak Grosicki
mówisz?
Taki wygląda. No taki miał białą czupę w naszym sezonie.
Iwan Alejo podpowiada transfer.
Iwan Alejo. No właśnie. To on jest też taki dosyć zabawny, bo on niby wygląda, jakby coś umiał, a potem się okazuje, że to tylko takie żarty były.
No jest też Roger Marti. Jeżeli się nie mylę, on wcześniej był w
Elche, a wcześniej tak, on był teraz w Elche, a poprzedni sezon spędził w Levante. On opuścił Levante po tym, jak Levante spadło i to rzeczywiście był zawodnik, no, który dawał jakąś nadzieję dla Elche, ale on i trochę łapał kontuzji i też nie potrafił tego przełożyć, tego co robił w Levante, a Levante też pamiętajmy, Levante jest drużyną bardzo ofensywną generalnie, chętnie grającą w piłkę, chętnie atakującą, więc no, takiego zawodnika, Roger Marti, można było tam wykorzystać. No, jak dołączyli do drużyny Elche, która potrafiła z piłką nie przejść połowy przez 20-25 minut, no to wiesz, no to ciężko jakiegokolwiek napastnika wykorzystać.
Dlatego mi się przypomniał ten Roger Marti, bo jak Elche okupowało gdzieś tą ostatnią pozycję i mówiło się, że nie wiadomo, czy wygrają jakikolwiek mecz do końca sezonu, to jak już się włączyło tę drużynę i chciało się obejrzeć, to Roger Marti był jedną z takich postaci, na której warto to dużo powiedziane, ale można było zawiesić oko. Ja liczyłem, że Kojado tam rozbłyśnie, no ale wiadomo,
bo Elche, kontuzja. Bo Elche miało trochę tak stać. Miało stać właśnie Rogerem Martim i Lucasem Boye, właśnie uzupełnionymi o Alexa Kojado, który miał to wszystko im tam rozruszać. No nic z tego nie wyszło kompletnie. No pamiętamy, ten sezon dla Elche był koszmarny, był obrzydliwy. Nie dało się tego oglądać, nie dało się tego jeść. Gastryka, problemy, lekarz. Nie. Dobrze, że poszli. Nie, no bo Elche jest też fajną ekipą, było fajną ekipą. Też to w sumie jest Francisco, który teraz właśnie będzie zarządzał Rayo. No natomiast no to sympatia sympatiami, no ale patrzeć się na to nie da.
Maciek, wydaje mi się, że omówiliśmy kilka istotnych tematów dla nadchodzącego sezonu. Jeżeli ktokolwiek dotarł tutaj, to zostawcie komentarz, jak wam się podobało i czy chcecie więcej takich odcinków, być może nie o wszystkich drużynach regularnie co tydzień, ale może
jakieś
bardziej
podsumowanie ligowe
zawrzemy
chociaż.
Tak, w kontekście takiego podsumowania, w formie omówienia najważniejszych wydarzeń z hiszpańskiej, bo też w tę stronę chcemy iść, żeby dostarczać treści nie tylko o Barcelonie, ale też o drużynach, które pewnie rzadziej mamy okazję oglądać i omawiać, także wychodzimy naprzeciw waszym oczekiwaniom i czekamy na uwagi i opinie. Na dzisiaj dzięki, chyba że chcesz coś jeszcze, Maciek, dodać.
Nie, no już chyba dzisiaj dodałem już tyle razy coś, że zostawię sobie te coś już na inne podcasty.
Ale nie wyrzucaj tych notatek, co masz, bo pewnie tam połowę...
Nie, wyrzucam, zrobię nowe. Zrobię nowe.
Dobra. To dzięki bardzo. Pamiętajcie, subskrypcja kanału, łapki w górę, ocena podcastu na Spotify, to wszystko wiecie, znacie i pamiętacie. My słyszymy się już niedługo i miłego startu sezonu, oby zakończonego wygraniem przez Barcelonę wszystkiego, co się da. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
Możemy przypomnieć tylko, że mecz na Coliseum Alfonso Perez jest w niedzielę o 21:00 i odbędzie się bez udziału publiczności. Jest to kara za awantury z 2018 czy tam 2017 roku. Tam się coś jeszcze odwołują, ale raczej się już nie zdążą odwołać.
I tym pozytywnym akcentem stawiamy kropkę. Dzięki bardzo.